Proszę o uwagę, tak? Otwieram 14. sesję Rady Gminy Gardeja. Bardzo serdecznie witam radnych, pana wójta, państwa dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych, państwa sołtysów i mieszkańców, jeżeli są. Przedstawię państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie z wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt szósty, zapytania sołtysów. Punkt siódmy, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt ósmy, informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2014 rok radnych, wójta, pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gardeja. Punkt dziewiąty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gardeja w roku szkolnym 2014-2015. Punkt dziesiąty. Przedstawienie opinii zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników o kandydatach na ławników. Punkt jedenasty. Przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwał pod punkt A w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 roku. Podpunkt B w sprawie odwołania skarbnika gminy. Podpunkt C w sprawie powołania skarbnika gminy. Podpunkt D w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Podpunkt E w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016, podpunkt F o zmianie uchwały nr 5/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku, o zmianie uchwały nr 5/14/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku, punkt 14, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt 14, zapytania i wolne wnioski, punkt 15, zamknięcie obrad sesji. Na 15 radnych, 14 radnych obecnych stwierdzam prawomocność naszych obrad. Czy ktoś z państwa chciałby dodać coś do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, szanowni goście. Pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności wójta między sesjami 1 października do 28, czyli do dzisiaj. 3 października 2015 brałem udział w obchodach 70-lecia Szkoły Podstawowej w Cyganach. 6-7 października byłem na Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Serocku koło Warszawy, powiat legionowski. Udział w tym kongresie brało około 500 samorządowców z całego kraju. Były podejmowane uchwały, były spotkania z przedstawicielami parlamentu, spotkania z przedstawicielami rządu, z samorządowcami i była debata przedwyborcza. 10 października w Świetlicy w Cyganach brałem udział w festynie Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej. 13 października w Kwidzynie brałem udział w spotkaniu członków Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z panem dyrektorem, z panią prezes stowarzyszenia. Omawialiśmy założenia PLGD, Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania na przyszłe lata, na jakim etapie jest PLGD. 14 października brałem udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolu w Gardei oraz w Szkole Podstawowej w Otłowcu. 15 października brałem udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Czarnym Dolnym. I jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom. Z okazji tego dnia chciałem podziękować pracownikom pomocniczym za dotychczasową ciężką pracę. 16 października brałem udział w uroczystościach nadania imienia obrońców Westerplatte oraz sztandaru gimnazjum w Gardei. I w godzinach wieczornych jeszcze tutaj w sali Gminnego Ośrodka Kultury zresztą widzimy wystawę poplenerową Benowo 2015. Właśnie wokół nas są wspaniałe prace naszych artystów, naszej gminy. 21 października w Kwidynie ponownie odbyło się zebranie członków Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. Tutaj to już było w pomieszczeniach starostwa. Omawiane były założenia na 2016-20, bo już tak można powiedzieć, jesteśmy u schyłku 15. Omawialiśmy również powołanie Rady Programowej i również omawialiśmy nowych członków Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. Jednym z nowych członków jest Stowarzyszenie Zbądek. 22, 23, czwartek, piątek w miejscowości Rowy, to jest około 300 km tutaj od naszej gminy, brałem udział w szkoleniu dotyczącym finansów publicznych. Organizowane było to szkolenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Wykładowcami byli również kolegianci, wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej i pracownicy. 26 poniedziałek października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gardeja i następnie brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja, no i dzisiaj na sesji, 14 sesji Rady Gminy Gardeja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje. No nie było tutaj interpelacji i wnioski radnych, także nie będzie tu odpowiedzi. Zapytania sołtysów. Bardzo proszę Państwo sołtysi, jeżeli macie zapytania. Również nie ma pytań. Dobrze, przeskakujemy punkt 7, czyli odpowiedzi na zapytania sołtysów i punkt 8, informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2014 rok radnych, wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Ja tutaj, jeżeli jestem przy głosie, to powiem o oświadczeniach radnych. Urząd Skarbowy w piśmie napisał, iż dwa oświadczenia radnych zawierają błędy. Te błędy zostały poprawione przez radnych. Oczywiście korekty są zamieszczone na biuletynie informacji publicznej. I bardzo proszę panie sekretarzu, co pan powie o pracownikach.
Ja też mam informację, ponieważ wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia, ci, którzy musieli. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych też złożyli. Była jedna uwaga, która została naprawiona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gardeja w roku szkolnym 2014-2015. Bardzo proszę pana Olszewskiego o przedstawienie tej informacji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W roku szkolnym 2014-15 na terenie naszej gminy działalność oświatową prowadziły następujące placówki. Jedno przedszkole publiczne w Gardei, jedno przedszkole niepubliczne w Bądkach, 5 szkół z klasami 1-6 i oddziałem zerowym, jedna szkoła z klasami 1-6 i 2 gimnazja w Bandowie i w Gardei. Liczba ogółem w systemie oświaty objętych było 1177 dzieci, z 2013 w szkołach podstawowych 636. To był więcej o 15 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. W gimnazjach 232, mniej o 12 jak w poprzednim roku. W zerówkach w szkołach podstawowych.
Panie Stanisławie, przepraszam, drodzy Państwo, jeżeli nie będzie przeszkadzać, no to szybciej skończymy po prostu. Bardzo proszę.
W oddziałach zerowych, w szkołach podstawowych 108, mniej o 9 jak w poprzednim roku. W zerówce, w przedszkolu, w Gardei 74 dzieci, mniej o 5 jak w ubiegłym roku. W przedszkolu w Bądkach 25, to na tym samym poziomie. I jeszcze w przedszkolu dzieci poniżej 5 roku życia 41, w poprzednim roku było 42. Baza naszych szkół jest coraz lepiej wyposażona. Również dzięki dyrektorom szkół, którzy piszą projekty, występując o środki na wyposażenie świetlic, oddziałów zerowych, placów zabaw. Kadra pedagogiczna w naszej gminie coraz lepiej wykształcona. Ponad 87% posiada wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i prawie 11% posiada wykształcenie wyższe licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym. Z roku na rok wzrasta też kwota środków wydatkowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, studia, szkolenia rad pedagogicznych, dyrektorów, nauczycieli i ogółem na ten cel w minionym roku szkolnym wydatkowano kwotę 44 119 57 groszy. Mówi się, że szkoleń nigdy nie jest za dużo, także nasi dyrektorzy, nauczyciele szkolą się i bardzo dobrze. 54% nauczycieli w naszej gminie posiadało stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, ponad 22,6% nauczyciela mianowanego. Może o wynikach nauczania to na samym końcu powiem, dokończę te inne sprawy. Na dowożenie uczniów do naszych placówek oświatowych w minionym roku szkolnym wydatkowano kwotę 482 658 zł i 77 groszy. Pomoc materialna dla uczniów. W minionym roku szkolnym przyznano i wypłacono 572 stypendia szkolne, z tego 321 w szkołach, dla uczniów szkół podstawowych, 146 dla uczniów gimnazjum, 102 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 3 inne, to jest szkoła specjalna przysposabiająca do pracy i OREF w Okrągłej Łące. Ponadto wypłacono 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2650 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 240 967 zł i 48 groszy. Z tego dotacja wojewody 192 773 zł i 98 groszy i środki własne, tak jak mówiłem na komisjach, bo 20% musi być wkładu własnego gminy, to jest 48 193 zł i 50 groszy. Również w roku 2014, roku szkolnym 2014-15 w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna z tej pomocy przy zakupie podręczników skorzystało 116 uczniów klas drugich, trzecich, szóstych szkoły podstawowej oraz 11 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, szkoły podstawowe i gimnazja. Na ten cel ogółem wydatkowano 30 266 zł i 38 groszy. Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie naszej gminy, Dofinansowano 6 pracodawców, u których 10 młodocianych pracowników ukończyło naukę zawodu kształcących się w cyklu 36 miesięcy. Na ten cel wydatkowano kwotę 80 810 zł. Ponadto 4 młodocianych pracowników ukończyło przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 4 pracodawców otrzymało dofinansowanie w kwocie 19 304 zł. Razem pracodawcom wypłacono dofinansowanie w kwocie 100 114 zł. W 100% była to dotacja. Wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe naszych uczniów zostały uhonorowane, wyróżnione stypendiami wypłacanymi zgodnie z uchwałą Wysokiej Rady z numer 19/14/2008 z dnia 17 września 2008 i na ten cel wydatkowano kwotę 22 514 zł i 80 groszy. W tym za wyniki w nauce 14 348,50 i za osiągnięcia sportowe 8 166 zł i 30 groszy. I za te osiągnięcia sportowe to głównie Gardeja, Otłowiec. Otłowiec to wiadomo, słynie z tego tenisa. Wandowo, jedno również był stypendium. Osiągnięć tych jest bardzo dużo, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym czy gminnym. Za to wszystko należą się słowa podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów, olimpiad oraz zawodów sportowych na różnych szczeblach. Podziękowania należą się również dyrektorom, tak jak już wcześniej wspomniałem, którzy korzystając z różnych programów pozyskują środki finansowe dla swoich szkół. I tak można powiedzieć o kilku takich tematach. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie, place zabaw i doposażenie w sprzęt multimedialny. To jest kwota 413 003 zł i 88 groszy. Takie kwoty pozyskały szkoły z naszej gminy. Ponadto 4 szkoły z naszej gminy, Czarne Dolne, Zespół Szkół w Gardei, Trumieje i Wandowo, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymały po 7 tysięcy złotych na doposażenie stołówek szkolnych. W najbliższym czasie, można powiedzieć, to już będzie w nowym roku szkolnym, ale będzie finalizowany również program rządowy Książki Naszych Marzeń, umożliwiający zakup książek dla bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Dyrektorzy wszystkich szkół, naszych szkół podstawowych, złożyli wnioski do gminy, a gmina w dniu 2 lipca 2015 wystąpiła do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na zakup tychże książek do bibliotek szkolnych. I warunkiem udzielenia dotacji było zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania. Maksymalna kwota przyznanej dotacji dla szkół zależała od liczby uczniów. I tak dla szkół do 70 uczniów to była dotacja 1000 zł plus wkład własny. Szkół powyżej 71 do 170 uczniów 1300 plus wkład własny i dla szkół powyżej 170 uczniów 2170 plus wkład własny. I umowę taką już podpisaliśmy z wojewodą na kwotę, dotacja na kwotę 7770 zł. Pieniądze, nie wiem, czy już wpłynęły, ale na pewno w najbliższym czasie wpłyną i będzie to do końca roku, musi być to zadanie zrealizowane. Plus do tego ten wkład własny gminy 1943 zł. Te środki już zostały dla szkół przekazane. Jeżeli chodzi o wyniki w nauce, to powiem tak, że sprawdzian w tym roku był przeprowadzany w innej formule, składał się z dwóch części. Pierwsza część język polski i matematyka, część druga język obcy nowożytny. Nie wiem, czy to w szczegółach przedstawiać, jakie zadania, ile tych zadań z języka polskiego, czy tam z matematyki.
To znaczy, panie Stanisławie, myślę, że chyba nie, bo
teraz o tyle,
ja wiem, że na komisjach żeśmy omawiali, ale teraz jest o tyle dobrze, że każda zainteresowana osoba no może wejść sobie na e-sesję i po prostu przeczytać to, co jest tam napisane, a naprawdę ten materiał jest dosyć obszerny i bogaty. Także
te wyniki są, no wiadomo, różne. Są wyniki bardzo dobre szkół, ale również są szkoły, które, no wiadomo, to nie tylko zależy od nauczycieli, zależy również od dzieci, jakie dzieci są, bo ten sam nauczyciel, który uczy angielskiego w jednej szkole, ma bardzo wysokie wyniki w tej szkole, a ucząc ten sam nauczyciel w innej szkole, wyniki są bardzo słabe. Także to nie zależało chyba od nauczyciela. Nie omawiałem szczegółowo tych wszystkich osiągnięć edukacyjnych, osiągnięć tych sportowych, ale tak jak powiedziałem, ich jest bardzo dużo. Z każdej jednej szkoły dzieci biorą udział, uzyskują bardzo dobre rezultaty, pierwsze, drugie, trzecie miejsca w różnych, tak jak mówiłem, konkursach, w ogólnopolskich olimpiadach, w ogólnopolskich konkursach, w powiatowych, wojewódzkich, nawet wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym. Także tych różnych osiągnięć jest, jak to mówię, multum. Ja w tej informacji naszej już nie pisałem o tych wszystkich takich gminnych osiągnięciach. Pomijałem ich, tylko brałem, tak jak mówiłem, i może mają do mnie żal dyrektorzy szkół, że tych informacji nie podałem w tej naszej informacji gminnej. To dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Stanisławie. Drodzy Państwo, również każda szkoła ma swoją stronę internetową, także tutaj można na te wyniki gminne, jeżeli ktoś jest ciekawy, oczywiście prześledzić je. Ja, drodzy Państwo, chciałbym tutaj pogratulować wszystkim dyrektorom i wszystkim nauczycielom za te wyniki w nauce. Owszem, niektóre są bardzo dobre, niektóre troszeczkę gorsze, ale to bynajmniej będzie jakąś mobilizacją na przyszłość, aby te wyniki oczywiście nie odbiegały już od czołówki tutaj średnich wyników w kraju, czy ewentualnie nawet w powiecie. No, one są szczególnie wysokie. Czy macie Państwo pytania do pana Stanisława? To bardzo proszę, ewentualnie do Państwa dyrektorów. Są obecni tutaj. Nie widzę w takim razie, panie Stanisławie, tak czy coś? Bardzo proszę, pani radna.
Wszystkie wyniki nie mogą być takie same, to po pierwsze, prawda? Byłyby zafałszowane wówczas. Ja jestem pod wrażeniem, pan Stanisław chwalił i kilka razy mówił dziękuję. Dziękuję, panie Stanisławie. I jeszcze w nawiązaniu do rozmowy na komisjach, czy dzień 26 listopada państwu dyrektorom, czwartek, tak? Wstępnie tak. Okej, dzięki.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo macie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Przedstawienie opinii zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników o kandydatach na ławników. Bardzo proszę. Przewodniczącego tego zespołu, radnego Łukasza Kowalczyka.
Szanowni Państwo, po przedstawionych nam tutaj dwóch kandydaturach, wśród nich jest pani Grażyna Jugol, pani Lidia Zuzanna Grabowska, komisja wystosowała następującą opinię. Otóż po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami kandydatek na ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie, pani Grażyny Jugol oraz pani Lidii Zuzanny Grabowskiej, zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników wyraża pozytywne opinie o zgłoszonych kandydatkach, stwierdzając, że spełniają one wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Podpisano Kowalczyk Łukasz, Plic Stanisław, Kubajek Jadwiga, Drański Sławomir.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo tu jakieś pytania do komisji? Nie widzę. W takim razie zanim przejdziemy do punktu 11, przed przeprowadzeniem wyboru na ławników, no musimy powołać komisję skrutacyjną. Ja tu Państwu zaproponuję kandydatury i tak pierwszą kandydaturę, którą chciałbym Państwu zaproponować, pan radny Zbigniew Duszyński, czy wyraża zgodę, tak, być w komisji skrutacyjnej. Pani radna Dorota Gontarska, czy wyraża Pani zgodę? Dobrze, dziękuję bardzo. I pani radna Karolina Nowak, czy wyraża zgodę? Dobrze, w takim razie przyjmijmy tę komisję w składzie radny Duszyński, radna Dorota Gontarska i radna Karolina Nowak. Kto z pani panów radnych jest za składem osobowym tej komisji, proszę o podniesienie ręki. No tu nie możemy głosować, bo na tabletach, bo nie mamy jak. Dobrze, kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy za, tak. 14 radnych za. Tutaj komisję skrutacyjną bardzo proszę o ukonstytuowanie się, czyli już tutaj powołanie przewodniczącego, wyłonienie ze swojego składu przewodniczącego tej komisji, bo przewodniczący komisji tutaj będzie musiał odczytać regulamin wyborów na ławników i zapozna nas wszystkich radnych z tym regulaminem. Następnie poddam go pod głosowanie, czy Państwo radni przyjmujecie. W takim razie, no nie wiem, chciałem tu jeszcze nie robić tej przerwy. No ale chyba będę musiał zrobić te 5 minut przerwy, zanim tutaj komisja, ale to naprawdę bardzo króciutka przerwa, zanim komisja się to ukonstytuuje. 5 minut przerwy. Drodzy Państwo, proszę o zajmowanie miejsc, tak? Jak są ci radni wszyscy? Dobrze, wznawiam obrady. Drodzy Państwo, proszę już o uwagę, tak? Halo? Drodzy Państwo, proszę o uwagę, wznawiam obrady. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się. Bardzo proszę o odczytanie protokołu oraz regulaminu wyborów na ławników. Tak, bardzo proszę. Na siedząco oczywiście. Czy, a do mównicy to proszę. Nie. Skład komisji i regulamin. A ilu radnych to dopiero później, nie? Ile głosowało radnych, tak? To nie wiadomo, ilu radnych głosowało jeszcze.
Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący komisji skrutacyjnej radna Nowak Karolina. Członek komisji skrutacyjnej radny Duszyński Zbigniew. Członek komisji skrutacyjnej radna Gontarska Dorota. A teraz odczytać regulamin? Regulamin. Głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. Przeprowadzony w następnym dniu 28 października.
Pani radna, może bliżej mikrofon, tak?
Paragraf 1, punkt 1. Radni wybierają jednego ławnika do sądu rejonowego w Kwidynie z dwóch kandydatów. Punkt 2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych trzyosobowa komisja skrutacyjna. Punkt 3. Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego. Paragraf 2, punkt 1. Głosowanie jest tajne. Odbywa się przy pomocy karty do głosowania, na której wpisane są imiona i nazwiska kandydatów na ławnika. Punkt 2. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem prawidłowości wpisanych danych kandydatów. Opatruje karty pieczęcią Rady Gminy i rozdaje je radnym. Paragraf 3, punkt 1. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. Paragraf 4, punkt 1. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Punkt 2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Punkt 3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf 5, punkt 1. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Paragraf 6 punkt 1. Karty do głosowania sporządzone do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego zawierają treść. Karta do głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie oraz pytanie, czy jest za wyborem na ławnika. Poniżej w treści nazwisko i imiona kandydatów. Obok nazwiska z prawej strony umieszcza się jedną kratkę. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Paragraf 7 punkt 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku X w kratce obok nazwiska kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X przy dwóch nazwiskach kandydatów, drugie, nie postawi przy żadnym nazwisku kandydata znaku X, wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ustaleniem punkt 1, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru do danego kandydata. Punkt 3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Punkt 4. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf 8. Kandydat na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał zgodnie z paragrafem 5 regulaminu najwyższą ilość głosów. Paragraf 9 punkt 1. Komisja skrutacyjna sporządza protokół wyborów ławnika, w którym określa co najmniej. Po pierwsze, liczbę radnych biorących udział na sesji uprawnionych do głosowania. Po drugie, imiona i nazwiska zgłoszonego kandydata. Po trzecie, liczbę radnych, którym wydano kartę do głosowania. Po czwarte, liczbę kart wyjętych z urny. Gdy liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano kartę do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Punkt 5. Liczbę kart nieważnych. 6. Liczbę kart ważnych. Podpunkt A. Za wyborem kandydata na ławnika. Podpunkt B. Bez dokonania wyboru oraz stwierdza wyniki wyboru kandydata na ławnika. Punkt 2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczenia głosów lub sporządzenia protokołu. Punkt 3. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do regulaminu.
Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj pytanie do radcy prawnego. Otóż tutaj radna przeczytała w jakimś punkcie, tam już nie powiem, 7, tak? Odnośnie tych krzyżyków, stawiania krzyżyków przy kandydatach. No trudno mi się zgodzić, żeby był głos ważny, jeżeli postawimy dwa krzyżyki. Albo nie postawimy żadnego. No raczej trzeba by było uznać za nieważny. Czy może to było zamierzeniem, że to jest głos wstrzymujący, ale no trudno tutaj określić teraz.
Wysoka Rado, ja chciałbym po prostu wyjaśnić ten zapis. Faktycznie jest być może nie do końca precyzyjny. W przypadku, kiedy którykolwiek z radnych zaznaczy, no nie wiem, tak jak tam jest napisane, dwa krzyżyki, tak, albo nie dokona jakiegokolwiek wyboru, taki głos należałoby faktycznie uznać za nieważny i, no, i nie podlegają tutaj jakby ocenie, nie będzie taki głos po prostu brany pod uwagę przy końcowym podliczeniu głosów. Dziękuję.
No dziękuję bardzo, ale to co byśmy musieli tutaj teraz w regulaminie tutaj poczynić jakieś zmiany, no bo...
Czy...
Aha, nie sugerują, że będą wszystkie głosy ważnie oddane, no to...
Wydaje mi się, że ten zapis akurat no, nie ma większego znaczenia, ponieważ dobrze. Wynik wyboru jakby, czy musimy po prostu zliczyć wszystkie ważnie oddane głosy, ta, w których...
No, to znaczy się tu jest zwykłą większością głosów.
Dokładnie.
To czyli... nie ma tu żadnego znaczenia. Dobrze, w takim razie, czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości radnych? Nie widzę, w takim razie przyjmijmy ten regulamin. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem regulaminu, no proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Jednomyślnie 14 za. Dobrze, przechodzimy do punktu 11. Przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Bardzo proszę tutaj komisję skrutacyjną o wydawanie kart i odczytywaniu nazwisk radnych, tak? I karty będziemy wysyłać tutaj do z tyłu do urny. Poszczególni radni, którzy zostaną wywołani, będą te karty wrzucać do urny.
Radny Cykał Edward. Radna Deja Kowalska Lucyna. Radny Drański Sławomir. Radny Duszyński Zbigniew. Radna Gontarska Dorota. Radny Kępiński Zbigniew. Radny Kowalczyk Łukasz. Radna Kubajek Jadwiga. Radna Nowak Karolina. Radny Tris Stanisław. Radny Radziwiłł Krzysztof. Radna Stawarz Elżbieta. Radny Szudziński Dariusz. Radny Wiśniach Robert.
Wszyscy radni zagłosowali, tak? Tak, to bardzo proszę komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów. Na razie nie robimy przerwy, bo ta przerwa będzie troszeczkę dłuższa niż po ogłoszeniu wyników, bo trzeba będzie uchwałę przygotować pod odpowiednie nazwisko. Bardzo proszę komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów, czyli... Dobrze, panie przewodniczący, bardzo proszę tutaj do mównicy o przedstawienie wyników. Drodzy państwo, bardzo proszę o uwagę, tak?
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Krzydynie sporządzony na sesji w dniu 28 października 2015 roku na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Nowak Karolina. Członek Komisji Skrutacyjnej radny Duszyński Zbigniew. Członek Komisji Skrutacyjnej radna Gontarska Berota. Po wyjęciu karty z urny i ich przeliczeniu stwierdza co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Gardeja obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 14 osób. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie zgłoszono kandydatury Grażyny Jugo, Lidii Zuzanny Grabowskiej. Liczba radnych, w którym wydano kartę do głosowania 14. Liczba kart wyjętych z urny 14. Ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano kartę do głosowania, przypuszczalnie z powodu nie dotyczy. Trzeba podkreślić, tak? No ale no nie dotyczy. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych na kandydatkę Grażynę Jugo za wyborem kandydata na ławnika oddano 11 głosów. Liczba głosów oddanych na kandydatkę Lidię Zuzannę Grabowską za wyborem kandydata na ławnika oddano 3 głosy. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Grażyna Jugo uzyskała największą liczbę głosów i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano przez komisję skrutacyjną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo tutaj komisji skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie wyborów. Teraz panią Ewę poproszę tutaj, aby tą uchwałę przygotowała i po prostu tutaj ta uchwała znalazła się na naszych tabletach. Ogłaszam 10 minut przerwy. A jeżeli nie, to zapraszam tutaj na salę. Zapraszam na swoje miejsca. Trzech radnych nie ma, tak? Czterech. Bardzo proszę, zapraszam radnych. Zapraszam radnych na salę. Wznawiam obrady Rady Gminy Gardeja. Drodzy Państwo, bardzo proszę, odświeżcie sobie tutaj porządek. To wtedy będziecie mieli tutaj na tablecie projekt tej uchwały. Tak, już macie, dobrze. Przechodzimy do punktu 12, podpunkt A, głosowanie w sprawie uchwały. Uchwała numer 14/58/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ale za chwilkę jak tylko pani Ewa tutaj... Proszę? Tak, tak. Czy ktoś jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał?
Jeszcze nie głosowali?
Wyszedł? Ja nie wiem, problem
z tą. Z aplikacją?
Dorota?
Jeszcze chwilkę poczekamy, no zdarza się tak może. Tak? Co, uruchomicie ją?
Wystarczy.
Znaczy się nie. Mamy również zapisane w regulaminie, że przestało podniesienie ręki. W takim razie, czy pan radny Duszyński jest za? To bardzo proszę o podniesienie ręki. Dobrze, dziękuję bardzo. To będzie zapisane w protokole i myślę, że tutaj pani Ewo można już te wyniki pokazać. Dobrze, 14 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. No tutaj jest na tablecie napisane, że dwie osoby nie głosowały, ale to z przyczyn technicznych tylko. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Tak, jednogłośnie, albo jednomyślnie. Dobrze, przechodzimy do następnej uchwały, do punktu B. Uchwała nr 14/59/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy. Myślę, że tu w tym wypadku przydałaby się jakieś może wyjaśnienie, czy nie? Chociaż, że jest uzasadnienie napisane tej uchwały. Dobrze, w takim razie kto z Panią... Przy odwołaniu? Dobrze, Pani Skarbnik, odwołanie to nie znaczy, że Rada Gminy tutaj odwołuje skarbnika, bo akurat się nie sprawdził, czy coś jest źle, tylko po prostu jest na wniosek, dlatego. Bardzo proszę, Pani Skarbnik, króciutko tylko, dlaczego, co i jak.
Szanowni Państwo, to ta uchwała powstała na moją prośbę. Także tutaj zmieniam miejsce pracy ze względów naprawdę osobistych, rodzinnych. Także tutaj od połowy stycznia będę pracowała w Urzędzie Gminy Kwidzyn i tu bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały, bo niestety musi być tak, że musi być najpierw odwołanie skarbnika, potem powołanie nowego. Tutaj już jesteśmy po konkursie. Tak jak już na komisjach rozmawialiśmy, mam tutaj następcę, pana Daniela Halika, którego tutaj myślę, że na pewno bardzo będzie mu się dobrze z Państwem pracowało. Ja Państwu bardzo dziękuję za współpracę i powiem tak, że prawie miesiąc mi tylko brakuje, tak, żebym pracowała w Urzędzie Gminy 10 lat, także to może też czas na zmiany, ale tak powiem, że bardzo dobrze mi się pracowało z i poprzednimi radami i z Państwem. Jest mi trochę żal też, powiem, że się rozstawać, ale ja tu na razie będę na pewno sercem cały czas naszą gminą Gardeja. No i bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pani Skarbnik, Iwonko. Prosiłem Panią Skarbnik, żeby z nami została wielokrotnie do ostatniej chwili. No, sprawy rodzinne przeważyły, o których tam wspomniałem króciutko na komisjach i pewnie będziemy płakać za Panią Skarbnik. Ale dziękuję serdecznie za współpracę. Również mi się bardzo dobrze współpracowało. Wspaniale. I na pewno będziemy korzystali dalej z pomocy merytorycznej Pani Skarbnik. Zresztą, jak już wspomniałem na komisjach, skarbnicy to jest jedna wielka rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No jeszcze będzie chyba czas tutaj na podziękowania Pani Skarbnik, bo dopiero tutaj w uchwale jest zapis, że Pani Skarbnik nas opuści 15 stycznia 2016 roku. Dobrze, zarząd, bardzo proszę, Radny Wiśnioch.
Ja jeszcze proszę Państwa, chciał powiedzieć, że jak Pan Wójt powiedział, że prosił Panią Skarbnik, tak chciałbym powiedzieć, że na komisji radni też nie byli przychylni tej prośbie, także też była zagorzała dyskusja. I myślę, że na podziękowania też przyjdzie czas, ale z żalem na pewno to robimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrze, zarządzam głosowanie. Pan Niebo, proszę przygotować. Dobrze, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki na wciśnięciu przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Macie wyniki? Tak, jest dobrze. Dziękuję, są już wyniki. Za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się jeden radny. Są tutaj nazwiska, także nie będę tu wymieniał, można je tutaj sobie z protokołu zobaczyć. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu C w sprawie powołania skarbnika gminy. Zanim tutaj odczytam nagłówek uchwały, bardzo proszę, tutaj mamy, jak widzicie Państwo, mamy tutaj nową osobę przy stole. Na pewno się zastanawialiście, no my radni wiemy już tutaj i dyrektorzy również wiedzą, że to jest nowy skarbnik, pan Daniel Halik. To znaczy się za chwilę, jeżeli powołamy go, to będzie, obejmie swoje obowiązki od 16 stycznia 2016 roku. No co wy, 16 stycznia, to jest 16, 15 stycznia, aha, 15, no dobrze, jeden. Roku 16, okej. Okay. Bardzo proszę do mównicy, panie Danielu.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, wójcie, zebrani goście. Jak już tutaj zostałem przedstawiony, nazywam się Daniel Halik. Zostałem wyłomiony w konkursie ogłoszonym przez wójta na kandydata na stanowisko skarbnika gminy. Prywatnie jestem od 17 lat żonaty. Mam dwójkę dzieci, córka i syna. W życiu poszczęśliło mi się. Mam syna, któremu mogę oddać nazwisko, o ile będzie chciał przyjąć, o ile wstydu nie będzie. Mam córkę, która mam nadzieję na 4 lata, jak już będę troszkę starszy i złośliwy bardziej, to mnie przyjmie do siebie pod swój dach. Generalnie co do zasady mam nadzieję. Prowadzę ustabilizowany tryb życia, określony cyklami, praca, dom, rodzina, hobby, wypoczynek. Generalnie wolałbym, aby to nie słowa przedstawiały moją osobę, tylko to, co uczyniłem wcześniej. No ale cóż, będę musiał parę słów o sobie powiedzieć. Trochę PR-u nigdy nie zaszkodziło. Posiadam blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej. Kontakt z obszarem podatków, rachunkowości rozpocząłem w 1996 roku. Obecnie pracuję na samodzielnym koordynującym stanowisku inspektora kontroli skarbowej w Gdańsku w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Na to stanowisko zostałem powołany, mam nadzieję, że i na skarbnika również, w 2006 roku przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, pełniącego funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Co do zasady, generalnie jak i na stanowisko inspektora, tak jak i na stanowisko skarbnika jest podstawową rzeczą bycie niekaranym w obszarach, które akurat będę może w przyszłości u Państwa pełnił. Czyli ani kodeks karny skarbowy, ani za odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów, popidów i wiele innych obszarów, jestem niekarany. Ukończyłem Politechnikę Gdańską, Wydział Ekonomii i Finansów. Posiadam tytuł magistra ekonomii i finansów. Ukończyłem również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek technologia żywności. Uzyskałem tytuł inżyniera technologii żywności. Posiadam certyfikat samodzielnego księgowego bilansisty. W 2003 roku zdałem przed powołaną komisją przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej egzamin na stanowisko Inspektora Kontroli Skarbowej. Jest to niezbędny egzamin, który uprawnia mnie do pełnienia funkcji, którą do dnia dzisiejszego pełnię jako inspektora. Generalnie ten egzamin treścią swą odpowiada egzaminowi, który przychodzą doradcy finansowi, którzy prowadzą usługowo księgi. Generalnie to jest to samo, z tym, że jest to troszkę rozszerzone, ale to w internecie można znaleźć. Co do zasady, egzamin ten zdaje od 10 do 20%. Mi się udało to za pierwszym razem. Średnio to jest 3-4 razy. Trzeba do tego podejść. Posiadam ukończoną aplikację niezbędną do pracy na stanowisku urzędniczym. Uzyskałem poświadczenie bezpieczeństwa po uprzednim sprawdzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego umożliwiającą mi dostęp do informacji niejawnych. W trakcie mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego Uczestniczyłem w wszelakiego rodzaju szkoleniach. Przeszedłem również pracę w Urzędzie Kontroli Skarbowej, ale nie tylko. Różne działy. Między innymi zajmowałem się audytem standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmowałem się audytem zamówień publicznych w zakresie ryzyka w dziedzinie obszarów wiejskich. Uczestniczyłem w czynnościach kontrolnych z takich tytułów podatkowych jak VAT, PIT, CIT i między innymi również i lokalne. Co tu bliżej jeszcze? Podczas mojej 20-letniej kariery zawodowej pracowałem między innymi w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Elblągu. Następnie po przeprowadzeniu w 1999 roku reformy terytorialnej zostałem przesunięty do Gdańska. Następnie w 2003 roku, w momencie kiedy zostały utworzone urzędy wyspecjalizowane do obsługi dużych podmiotów, przeszedłem do Pomorskiego Urzędu Skarbowego, a obecnie od 2006 roku ponownie pracuję w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Co do zasady o osiągnięciach zawodowych, nie chciałbym tutaj mówić, ponieważ może by to było zostać źle odebrane, ponieważ nie każdy z Państwa ma kontakt albo miał kontakt, raz przyjemny, raz nieprzyjemny. Co do zasady wszędzie pracują ludzie. Ja to traktuję jako pracę. Nigdy do obowiązku tego typu nie podchodziłem osobiście. Dostałem zlecenie, jechałem i robiłem swoje. Co do zasady obowiązki wykonywałem praktycznie w całej Polsce, począwszy od Gdańska. Wyjeżdżałem na pół roku w delegację w inne rejony Polski, aby tam zlecone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej prowadzić czynności. Obecny zawód, który wykonuję, wiadomo, nie jest łatwy. Jest obarczony szeregiem niekomfortowych dla mnie i dla osób, które będą stroną postępowania sytuacji. Przeważnie generalnie, jak sami wiemy, chodzi o pieniądze i o co do zasady stawiane zarzuty. Przez blisko 20 lat kierowałem swoją karierą po to, aby zostać inspektorem i wykonywałem to z zaangażowaniem. Jest to zawód ciężki, ale niezbędny do uszczelnienia systemu podatkowego, jak i przejrzystości finansów publicznych. Co do zasady, podczas tej pracy opanowałem umiejętność stosowania przepisów oraz ich interpretacji. Między innymi podstawową, jak moja ustawa o kontroli skarbowej, ordynacji podatkowej, rachunkowości wydanych na tej podstawie rozporządzeń, ustawy VAT, PIT, CIT, lokalne, leśny, rolny. Umiem poruszać się również po kodeksach postępowania administracyjnego, cywilnego, karnego skarbowego. Zamówienia publiczne również nie są mi obce. Opanowałem obsługę, wiadomo, komputera, bo to jest podstawowe narzędzie, oraz aplikacji Lex, będącą jakby oprócz głowy podstawą narzędzia w mojej pracy. Co do zasady jestem osobą dyspozycyjną, kreatywną, opanowaną oraz szybko się uczę. Nastawiam się głównie na cele. Moim celem na tym etapie mojej kariery zawodowej jest zostać dobrym skarbnikiem Waszej gminy, za którego rada, wójt, ani wszyscy inni mieszkańcy nie będą się wstydzić. Potrafię koordynować pracę poległych pracowników. Posiadam umiejętności pracy w zespole, w stresie, pod presją czasu, w tym na samodzielnym stanowisku. Zadania powierzone mi na stanowisku, które do dnia dzisiejszego piastuję, nauczyły mnie wielu umiejętności, w tym mediacji, negocjacji w sprawach konfliktowych i kryzysowych, które na co dzień mam do czynienia podczas wykonywanych obowiązków. Cechuje mnie kultura osobista, pracowitość, staranność, skrupulatność i punktualność. W pracy nawiązuję szybko kontakty, przy czym potrafię być asertywny. Umiem słuchać innych i jestem otwarty na konstruktywne argumenty. Przyjmuję także krytykę do swojej osoby. Praca na stanowisku skarbnika byłaby dla mnie możliwością dalszego rozwoju zawodowego oraz własnej osoby. Powierzone obowiązki skarbnika umożliwiłyby mi wykorzystywanie nabytej wcześniej wiedzy i przygotowania zawodowego dla potrzeb gminy, choćby nawet przy opracowywaniu budżetu, jego bieżącej kontroli, sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, prowadzenia sprawozdawczości, rachunkowości, dbania o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, prowadzenie kontroli finansowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych, jak i skonsolidowanej rachunkowości. W wyniku odbytych szeregu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości, co zostało potwierdzone uzyskanymi certyfikatami, nauczyłem się prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym operacji na kontach księgowych, zasad prowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania bilansów, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych. Powyższe umiejętności wykorzystuję na bieżąco podczas prowadzonych czynności kontrolnych. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Wójcie, mam nadzieję, że przekonałem Was tą krótką prezentacją mojej osoby, wystarczająco do powołania mnie na to stanowisko. Wiem, że trudno mi będzie zastąpić tu Panią Skarbnik na tym stanowisku, lecz mam nadzieję, że zaufacie mi i dacie mi szansę się wykazać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No nie była to taka bardzo krótka, wręcz przeciwnie, obszerna, ale bardzo dobrze. Czy macie Państwo radni jakieś pytania do przedstawionej kandydatury? Nie, w takim razie ja tylko chcę pogratulować tutaj przyszłemu skarbnikowi wielu sukcesów zawodowych na tym nowym etapie swojej kariery zawodowej. Wszystkiego dobrego. Dobrze, przechodzimy do głosowania, ale przedtem Państwu czytam treść uchwały. Uchwała nr 14/60/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku w sprawie powołania skarbnika gminy. I tu bardzo proszę o aplikację do głosowania. Tak, już jest. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, już mamy wyniki. Za 14, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt D, czyli uchwała nr 14/61/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku. A tu jest 14, no to... W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. No 2016 jak najbardziej jest prawidłowy. Kto? Tak, tutaj włączymy aplikację do głosowania. Dobrze. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? No, jeszcze nie mam wyników. W takim razie no, nie mogę tutaj Państwu przedstawić. Jest? Wszyscy? Wszyscy Państwo dali głos? Dobrze. Są już wyniki. Ogłaszam je. Za 14, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, podpunkt E. Uchwała nr 14/62/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Kto z pań, proszę sobie włączyć aplikację do głosowania. Już? Dobrze. Aktywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki na naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Tak. Są już wyniki. Przedstawiam je Państwu: za 14, przeciw 0, wstrzymujących 0. Jedna osoba nie głosowała. Po prostu jest nieobecna. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, punkt F. Gdzie jest uchwała? Zmiana, tak. Dobrze. Uchwała nr 14, łamane na 63, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku o zmianie uchwały nr 5, łamane na 15, łamane na 2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2015 rok. Proszę o włączenie aplikacji do głosowania. Dobrze, jest już aktywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jest już wynik. Za 13, przeciw 1, wstrzyma 0 i jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego podpunktu, punktu G. Uchwała nr 14, łamane na 64, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 października 2015 roku o zmianie uchwały nr 5, łamane na 14, łamane na 2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Proszę o włączenie aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czternastu radnych głosowało za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Państwo macie tu na tabletach ten protokół. W takim razie przyjmijmy go. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? A zaraz włączcie tu sobie też aplikację do głosowania. No, tak. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty. Punkt 14. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę. Czy są jakieś zapytania, wolne wnioski? Bardzo proszę, sołtys Gardeja 1, pan Wielgosz. Proszę tutaj mikrofon.
Moje zapytanie dotyczy wilków, które jakiś czas temu pojawiły się na terenie Gardei. Chciałem zapytać, czy w tej sprawie zostały jakieś... Moje pytanie dotyczy wilków, które się pojawiły na terenie Gardei jakiś czas temu, jakieś półtorej tygodnia. Doszły mnie po raz kolejny słuchy o tych wilkach i no, widziałem również zdjęcie jednego z tych zwierzaków. Chciałem się zapytać, czy jakieś interwencje w tej sprawie były wszczęte, czy jest jakaś procedura, co można by w tej sprawie zrobić. A drugie zapytanie dotyczy poboczy naszych dróg gminnych, ponieważ no, w mojej ocenie wymagałyby one takiego bardziej zadbania, bo nie można liczyć na kosiarze, na osoby koszące, a jednak przydałoby się w większej estetyce zadbać o te drogi. Zbliża się koniec roku, może warto by uwzględnić jakąś kosiarkę bijakową na poprawę koszenia tych poboczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może, panie wójcie, może od razu?
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, panie sołtysie, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące wilków, to natychmiast po zgłoszeniu zgłosiliśmy to na policję i do koła łowieckiego. Jak nas poinformowano, te wilki były wędrowały po prostu przez naszą gminę i przesunęły się chyba, one mogą tam kilkadziesiąt, może nawet więcej kilometrów dziennie przebyć, więc mogą być już daleko, daleko nawet poza granicami naszego kraju. Ale to automatycznie po prostu było zagrożenie, nie wiadomo było, czy jak się zachowają i interweniowaliśmy, zgłaszaliśmy. Tylko z tego co wiem, to są, jeżeli chodzi o strzelenie wilków, to jest po prostu bardzo wielki problem, bo są pod ochroną i na ewentualne ostrzelenie kołowieckie tak sobie bez zezwolenia mogłoby mieć po prostu jakieś kary. Ale na bieżąco jesteśmy tutaj w kontakcie i jeżeli pojawią się, to na pewno będzie interwencja. Aczkolwiek z tego, co wyczytałem kiedyś, nawet wystraszenie, strzelanie tak w powietrze, to również musi być zezwolenie. Następny problem, pobocza dróg gminnych, wykaszanie, kosiarka bijakowa. Tutaj pan kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej intensywnie myśli nad tym, właśnie nad taką kosiarką. Być może nie jesteśmy w stanie, bo mamy ponad 400 kilometrów takich dróg, to jest duży koszt by był. My raczej się koncentrujemy na wierzchni i ewentualnie odprowadzeniu wierzchnich wód do jakichś cieków wodnych, do rowów i tak dalej. Ale jeżeli będzie ta kosiarka bijakowa, myślę, że zastosujemy w przyszłym roku. I będzie można poprawić tą jakość naszych poboczy dróg gminnych. Nie ukrywam, że nasze drogi gminne ogólnie i w ogóle drogi, którymi zawiadujemy, są w porównaniu, jak jedziemy przez całą Polskę w różne regiony, wyglądają bardzo dobrze, czego efektem jest, że pojazdy na drodze 55 poruszają się z szybkością 70 km, a na drogach gminnych nawet słyszałem do 130. No to coś w tym jest, zresztą sołtysi mogą potwierdzić. My dbamy o te drogi, dzieci nasze dojeżdżają autobusami, nie wszędzie jest asfalt, ale dbamy teraz akurat mamy taką sytuację, że naprawiany jest ten przepust koło cmentarza. Dzisiaj tam byłem, pracują ciężko wszyscy intensywnie, żeby do końca października to zdążyć. No niestety temperatury, które ostatnio niskie temperatury w nocy powodują, że nie można nałożyć nawierzchni asfaltowej, bo ona po prostu może się odkleić od podłoża. I tak dyrektor zresztą słusznie zarządził, że w takich temperaturach nie będzie takiej nawierzchni, jakbyśmy chcieli, ale mamy obiecane, że zresztą widać, jak interweniują szybko, naprawiają nam różne rzeczy dla bezpieczeństwa, bo mogło grozić, że ten przepust całkowicie zapadnie się. To jest woda odprowadzająca, znaczy rów, przepust odprowadzający wodę z jeziora w Czarnym Małym i jeszcze z okolicznych rowów, pól, lasu do tak zwanego Schlossi, czyli jezioro klasztorne, zamkowe, przepraszam, które kiedyś tam było, a teraz zostało osuszone na początku XX wieku przez Holendrów, którzy byli na terenie gminy Gardeja, na tych terenach. I na pewno ta robota będzie dobrze zrobiona, żebyśmy mogli bezpiecznie przejeżdżać. Zresztą tam również była odpływ został zrobiony i pobocze zebrane koło pana Edwarda Cabana, bo tam zawsze taka potężna kałuża długości około 20 metrów na całej szerokości, można powiedzieć, jezdni. I to na razie się te pobocze zebrano i zobaczymy, jak będą bardziej intensywniejsze opady, ale tam też nawierzchnia jest przewidziana, nowa nawierzchnia asfaltowa. W tej chwili jeszcze jest praca taka narzuta, taki plaster jest robiony, jak kiedyś w Bądkach, jeszcze przed modernizacją tej drogi, z Czarnego aż tam do Czarnego Górnego za Styropian. Wiadomo, tam jest 20 kilka tirów. Do tego dochodzą jeszcze samochody ciężarowe, które dostarczają półfabrykaty do fabryki Styropianu. I to spowodowało, że ta droga jednak wyglądała jak wyglądała. Była rozjechana po prostu. No i w przyszłości mamy jeszcze inwestycje tutaj w Czarnym, w kierunku Czarnego Małego, nowej nawierzchni asfaltowej. Myślę, że przy tej bardzo dobrej współpracy z panem marszałkiem, zarządem dróg wojewódzkich jest to możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tutaj z tymi wilkami to nie jest taki prosty problem, jakby się nam wydawał. Na pewno żadne zwierzę, no nie można ostrzelić, nic takiego zezwolenia nie da. Po prostu jeżeli już by miało dojść do jakiegoś przemieszczenia tych wilków, po prostu one są w jakiś sposób odławiane i w innych rejonach Polski, czyli na pewno na południu tam mają swoje miejsce i dom. Te zwierzęta są chipowane i tak naprawdę o każdych ruchach tutaj no nie wiem, służby wiedzą o każdym ruchu tego wilka. Drodzy Państwo, bardzo proszę, tutaj zgłosił swój akces do dyskusji radny Robert Wiśniak. Bardzo proszę.
Panie Wójcie, mam tylko zapytanie co do tego zebrania z mieszkańcami. Czy jest już jakiś termin albo chociaż przewidywany termin? Dziękuję.
Zebranie z mieszkańcami Otłowca ustalimy wspólnie z panem radnym. Na pewno to będzie w miesiącu listopadzie, bo teraz do pierwszego to wiemy z tradycji naszej i będziemy na cmentarzach, na grobach naszych najbliższych i ustalimy termin, żeby panu radnemu również, no i panu sołtysowi ten termin pasował, bo każdy wiadomo pracuje, jak wykonuje jakieś czynności, wyjazdy i tak dalej. Także wcześniej ustalimy, żeby mieszkańcy mogli z nami się spotkać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś głosy? Panie radny, proszę się tu zgłaszać na tablet.
Wyłączyłem za ten
czas. No bardzo proszę.
Powtarzam. Radny Szuziński. Jest taki malutki problem na ulicy Chełmińskiej. Dotyczy sprawy transformatora średniego napięcia. Tam został uszkodzony dach bodajże 4 albo 3 lata temu. I do tego czasu nic się nie dzieje, a już zaczynają lecieć dachówki, żeby tam właściciela tego obiektu poinformować, niech to zabezpieczy, albo wie, że może konserwator zabytków. Nie, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrze, zanim pana wójta tu wywołam, to czy macie jeszcze państwo jakieś pytania, wolne wnioski, zapytania? Nie widzę w takim razie, panie wójcie. Oczywiście ta sprawa już została poruszana dawno na sesji, no ale to widać, że chyba ten zakład energetyczny coś nie bardzo tutaj. Może trzeba będzie ponowić, nie, panie wójcie? Okay. Bardzo proszę. Właściwie to nie wiem, czy...
Jutro będziemy dzwonić, ale i też pismo zredagujemy, żeby to było namacalne takie dla tej sprawy, bo na pewno obiekt dosyć wysoki i przechodzą mieszkańcy, dzieci i może spaść jakiś element tego transformatora, także będziemy interweniować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykamy 14. sesję Rady Gminy Gardeja. Dziękuję państwu za uwagę.
Miliard złotych, ale mieliśmy takie obietnice i ustalenia, że najpóźniej począwszy od 2017 będzie to co najmniej 1,5 lub 2 miliardy złotych. W związku z tym, mówiąc krótko, na drogi te lokalne są te dwie jakby możliwości. Możliwość łączenia się w szeroki projekt i drugie korzystania ze wsparcia w ramach schetynówek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie senatorze. Ja jeszcze mam jedno pytanie, czy tutaj wzrosła jakaś kwota właśnie w tych schetynówkach, czy...
No tak powiedziałem, na ten rok była miliard złotych i z tego co słyszę, bo jeszcze nie widziałem projektu budżetu, na przyszły rok też jest miliard złotych, a od 2017 mieliśmy takie ustalenia, że to będzie ten rok, w którym będzie co najmniej 1,5 miliarda złotych, ale na rok 2016 dla kraju jest miliard złotych.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze za wystąpienie. Drodzy państwo, może skorzystajmy tutaj z obecności radnego sejmiku województwa i no, nam przybliżył tutaj właśnie, gdzie tutaj szczególnie nasze tutaj w gminie drogi nas najbardziej interesują i czy tutaj będziemy je mieli remontowane.
Działa. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, wyrwany trochę do odpowiedzi, ale mam nadzieję, że sprostam zadaniu. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te najważniejsze inwestycje, nad którymi Sejmik Województwa Pomorskiego pracuje w tym roku, to jest przygotowanie do realizacji Mobilne Pomorze, czyli Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze oraz pozostałych pięciu regionalnych programów strategicznych dotyczących zdrowia, polityki społecznej. Ja skupię się na transporcie, ponieważ Państwo jesteście zainteresowani tym problemem. Powtórzę tylko słowa Pana senatora. Jeśli chodzi o transport, to są kluczowe inwestycje, są wpisane jeszcze przez sejmik poprzedniej kadencji kluczowe inwestycje drogowe w regionie i one mają charakter osiowy, czyli remont w naszym przypadku, w przypadku powiatu kwidzyńskiego, to będzie remont drogi 521. Ten remont opóźnia się no z różnych powodów, przede wszystkim przetargów na przygotowanie dokumentacji zaprojektuj i wybuduj, w tym systemie zaprojektuj i wybuduj, a dodatkowo jeszcze remontowane strategie wpisane były i one oczywiście częściowo zostały zrealizowane. Te drugie, o których mówił pan wójt, to wynika z ogólnej koncepcji, jaka została przyjęta przez sejmik kadencji 2010-2014, a ta koncepcja polega na tym, że należy osiowo łączyć najważniejsze połączenia w województwie, czyli oś południe-północ, czyli od granic województwa do aglomeracji i od miejscowości do autostrady. I takie inwestycje są czynione. Poza tym w 2016 roku prawdopodobnie, nie chcę przesądzać, ale prawdopodobnie ruszy inwestycja rewitalizacji linii kolejowej 207. Tu z panem wójtem byliśmy razem na konferencji, na której bardzo szczegółowo omówiono proces rewitalizacji, ale jednocześnie trudności, jakie mogą się w związku z tym pojawić. Ta linia nie była, mówię linia 207, przepraszam, tak posługuję się żargonem, zakładając, że wszyscy to wiedzą, to jest linia kolejowa Malbork-Grudziądz. I ta rewitalizacja linii kolejowej Malbork-Grudziądz przewidziana jest na etapy, będzie realizowana przez PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe. I to jest jedna z poważniejszych inwestycji, jaka w ogóle będzie robiona w województwie pomorskim, ponieważ są to inwestycje kosztochłonne. Ta linia nie była modernizowana od 1889, w którym powstała. Wraz z modernizacją, bo to nie tylko wymiana nawierzchni torów, to tam będą robione przepusty, ale zmienione zostaną także kategorie przejazdów, to jest niezwykle ważne, bo celem rewitalizacji jest oczywiście podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Z jednej strony celem jest sprawienie, aby mieszkańcy Pomorza mogli szybciej przemieszczać się i znacznie częściej korzystać z transportu kolejowego, bo Państwo macie świadomość i wszyscy mamy świadomość, że 70% transportu publicznego to transport drogowy po prostu. My powoli zapychamy się w miastach, powoli zapychamy się na drogach, które są lepsze niż były kiedyś, ale nadal też nie są, ich stan nie jest zadowalający, nie wszystkie przynajmniej. Więc intencją jest to, aby rzeczywiście przenieść ciężar transportu publicznego na transport kolejowy. No i w tym celu oczywiście są robione te inwestycje. Także ta, która została zrealizowana, czyli tam jakiś czas temu, przed kilkoma tygodniami zostały przekazane przewozom regionalnym cztery zespoły trakcyjne szynobusów. Te szynobusy zostały kupione przez samorząd województwa pomorskiego z pieniędzy częściowo z instrumentu szwajcarskiego, a częściowo też z budżetu województwa pomorskiego. I to są te najważniejsze inwestycje, które zostaną przeprowadzone. Natomiast jest jeszcze jedno działanie, które może Państwa by zainteresowało, to są te lokalne programy rewitalizacyjne. Te programy rewitalizacyjne zostały opracowane z wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i na terenie powiatu, ale w ogóle całego województwa, tutaj całego regionu, przygotowane są lokalne programy rewitalizacyjne uwzględniające obszary terytorialne, na których może dochodzić do wykluczenia. No taką nowością, o której Państwo wiecie na pewno, to jest oczywiście to, że inwestycje twarde w takim lokalnym programie rewitalizacyjnym, tak jak to do tej pory miało w poprzednim rozdaniu unijnym, schodzą na plan dalszy i najpierw inwestuje się w kapitał ludzki, a inwestycje twarde typu, nie wiem, poprawa bezpieczeństwa na chodnikach, na ulicach, poprawa oświetlenia, czy no, remont oświetlenia miejskiego, czy budowa, adaptacja budynków dla celów społecznych, to schodzi na plan dalszy. Najpierw działania w kapitale społecznym, czyli w kapitale ludzkim, czyli po prostu, nie wiem, założenie, objęcie opieką kobiet, które nie pracują, a opiekują się dziećmi, czyli także opieka nad osobami zależnymi, cały szereg takich problemów społecznych, a dopiero potem ta taka sztywna, twarda rewitalizacja, czyli inwestycje twarde w budynki, w cegły, w ulice. To jest ta nowość. To są takie programy podstawowe, które w Sejmiku się dzieją teraz. One będą realizowane w niedalekiej też przyszłości. Jedne szybciej, jedne mniej, jedne później. Natomiast no, ja jestem do Państwa dyspozycji na tydzień przed każdą sesją, a sesje odbywają się w poniedziałki, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Nie mamy przerw takich kanikul jak Państwo. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca odbywają się sesje sejmiku. Na tydzień dokładnie przed każdą sesją otrzymujemy materiały. Ja gdy tylko je otrzymam, nie, przepraszam, na tydzień przed komisjami, a komisje odbywają się na tydzień przed sesją, otrzymujemy materiały, czyli na dwa tygodnie w ogóle przed sesją otrzymujemy materiały. Te materiały częściowo, ale na pewno program sesji i program tematy dyskusji na komisjach przekazuje lokalnie samorządowcom drogą mailową. Część korzysta z tego, składa wnioski, składa interpelacje, część nie, to różnie to tam jest. Natomiast najważniejsze, że jestem do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o te tematy, które mogę zgłosić, bądź interweniować na bieżąco. Czasami w ogóle interpelacja nie jest potrzebna, tylko wystarczy jeden telefon i sprawy są załatwiane. Tyle jeśli chodzi o to moje wyrwanie do odpowiedzi. Chciałem, żeby było krótko, ponieważ... Tak, tak.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś tu?
Panie Przewodniczący, tylko uzupełnię. Dobrze?
Bardzo proszę, bardzo proszę.
Tutaj pan radny Piotr Witz powiedział o tej trasie 207 Malbork-Grudziądz. Całość inwestycji to jest 225 milionów złotych. Szwajcarzy zakupili szynobusy za 9 milionów 44 tysiące franków szwajcarskich. I to też trzeba powiedzieć. I na trasie Malbork-Grudziądz, czyli Gardeja również, jest w planach pod koniec, w czwartym kwartale 2018, a w 2019 zakończenie, będzie rozebrany ten stary drewniany, no już zniszczony dworzec i będzie peron z dwóch stron, dwukrawężnikowy, jakoś tak fachowo, nie chcę pomylić się tej nazwy. Także będziemy z jednej strony mogli wsiadać, z drugiej jechać w drugą stronę. Będzie pewnie, będą zadaszenia i cała infrastruktura na pewno będzie poprawiona, bo suma. W tej chwili jest remontowany most w Rachewie i ten dojazd do drogi 55, jak Państwo zauważyli, tam było zablokowane. Ten most już jechaliśmy właśnie z Malborka do Kwidzyna i z Kwidzyna z powrotem do Malborka. Nad tymi szynobusami, rewelacja polskiej produkcji. Nie trzeba żadnych tam zachodnich firm dorabiać. Pracują w Bydgoszczy i gdzieś, nie wiem, no, koło Warszawy jeszcze nawet druga fabryka jest. Piękne, bez schodów, można z wózkiem, inwalida może jechać, osoby takie niepełnosprawne. No, jakby ktoś wsiadł, to by nie pomyślał, że to jest polski produkt. Ale się sprzedaje również w innych krajach i cieszymy się również z tego. Na spotkaniu była prezentacja. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do pana radnego? Bardzo proszę, radny Szuciński.
Panie radny, mówił pan o drodze 521. To jest Kwidzyn Prabuty, tak? No i cóż i dalej, to tak mnie interesuje. Nas interesuje droga 532 Gardeja Stalinki. Kiedy to będzie robione? Może pan powiedzieć? Dziękuję.
Dobrze. Na tej trasie 532 zdaje się do Trumiejek. Dobrze mówię, czy?
55 na
Stalinki. Aha, dobrze. Ta droga nie jest wpisana do planu bieżących remontów dróg wojewódzkich. Ten plan ustalany jest w marcu. Jak Państwo wiecie, w marcu Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zaplanował remontu tej drogi i ona nie będzie zrealizowana w tym roku. Następny plan zostanie przygotowany w następnym roku, podejrzewam, że też w marcu, po tym jak radni przygotują budżet dla ZDW. Musimy pamiętać też o tym, że to musi się odbywać w ramach modernizacji, nie remontu, bo remont nie jest inwestycją, więc ale to są takie szczegóły, które tutaj nie mają żadnego znaczenia. Jeśli, powtarzam jeśli, bo nas jest więcej, tych ubiegających się o te środki, jeśli uda się złożyć w planie remontu w planie bieżących inwestycji ZDW na przyszły rok, to będzie na przyszły rok. Tych dróg tam jest więcej, nie tylko 532, ale też Stalinki. W Stalinkach jest chyba 602 czy 603, już nie pamiętam, nie? 524 jest jeszcze. Na pewno ta droga nie będzie realizowana ze środków unijnych, dlatego że Komisja Europejska no, ustala pewne zasady wydatkowania tych środków i te zasady właśnie zawierają się w tym, aby te centralne miejsca w województwie były komunikowane ze sobą, prawda? Czyli stąd na przykład do granic województwa droga łącząca na przykład Probuty z Iławą, prawda? Do granic województwa może być robiona ze środków unijnych, natomiast wszystkie inne drogi, które także przecież są we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich, już nie mógł, już robi, ze środków unijnych robione być nie mogą.
Proszę. To jak już jesteśmy przy drogach, bo została wyremontowana droga tutaj na kierunek Wandowo-Bątki, może by Pan przejechał się Krzykowy-Szczepkowo skrzyżowanie. By Pan zobaczył, jak to tam wygląda i może by Pan wyraził kiedyś tam opinię, bo według tam mieszkańców i ludzi, co jeżdżą, ja też przejechałem się, to jest bardzo fajne skrzyżowanie zrobione. To jest bardzo pięknie zrobione i naprawdę wymaga pochwały i nawet bym dał medal, albo jeszcze byśmy się złożyli na jakichś puchach dla wykonawcy. Nieważne, ale jak już tam jesteśmy przy drogach, no to chyba możemy się zająć tym sprawami. No nie wiem. O skrzyżowanie. Chodzi o skrzyżowanie Krzykowy-Szczepkowo. Skrzyżowanie Krzykowy-Szczepkowo.
Jeśli mogę, bo właśnie nie rozumiem, czy to jest ironia, cynizm, czy sarkazm, bo nawet nie wiem, czy Pan pytanie zadał. To jest droga powiatowa, to po pierwsze, ale mogę zapytać, to nic nie stoi na przeszkodzie i mogę się też przejechać tą drogą do Wandowa. Jeździłem, jeśli chodzi o Krzykowy-Szczepkowo, nie bardzo sobie przypominam. I o ile pamiętam, ta droga została wyremontowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Nie ze środków ani unijnych, ani województwa. Zresztą to nie leży w granicy. Ale ja zapytam, owszem. Chociaż to jest telefon do powiatu, bo to jest droga powiatowa. Znaczy, ma Pan rację, na pewno mieszkańcy nie rozróżniają dróg wojewódzkich, dróg miejskich, gminnych, lokalnych. Jeżdżą po prostu drogami i oczekują, że ta droga będzie zrobiona. To w tym wypadku się z Panem zgadzam. Natomiast nadal nie rozumiem, czy Pan uważa, że ona jest dobra, czy ona jest zła. Niedobra. Jeśli to wszystko, czy coś jeszcze?
Podziękujemy już tutaj panu radnemu. Dziękuję za wystąpienie. No, nie pocieszył pan nas tutaj zbytnio remontem tych dróg. Widać, że to co ciągle jest tu przesuwane. Drodzy Państwo, hej, 5 minut przerwy ogłaszam. Dziękuję.
Proszę Państwa, proszę poproszę o zamknięcie drzwi, bo hałas. Dziękuję bardzo. Dobrze, wznawiamy nasze obrady. Jeszcze chwileczkę poczekamy, aż wszyscy zajmą miejsca. Dobrze. Wznawiamy nasze obrady. Punkt 5. Interpelacje i wnioski radnych. Czy Państwo macie jakieś interpelacje? Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
To znaczy ja na wstępie chciałem podziękować tutaj Urzędowi Gminy i Panu Wójtowi za to, że ten wniosek dotyczący ratowników wodnych na terenie, znaczy przy kąpielisku w miejscowości Gardeja, jezioro Kamień został zrealizowany w tym roku. Ale jakby idąc dalej, byłem jakiś czas temu na tym pomoście i teraz ten niski stan wód pokazał stan techniczny tego mostu, jest w opłakanym stanie. Widać tak naprawdę już podbudowę betonową i wydaje mi się, że dobrym momentem byłoby teraz jednak ten most chyba rozebrać, bo korozja już jest na tyle zaawansowana, że to grozi naprawdę niebezpieczeństwem. To jest ta sprawa i chciałem też dodać, bo była tu mowa ciągle o tej linii 207. I o tym taborze, który został kupiony. Ja znalazłem gdzieś w internecie, chyba na stronie Kwidyn Nasze Miasto, informację o tym, że przez cały miesiąc październik w okresie weekendów, czyli sobota i niedziela, będą darmowe przejazdy tymi pociągami na trasie chyba Kwidyn Malbork i z powrotem i chyba też pierwszy weekend listopada. Także można się przejechać tymi pociągami i je zobaczyć, nie płacąc ani grosza.
Dziękuję bardzo. Następny zgłosił się radny Robert Wiśniak. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja bym chciał się zapytać, nie pamiętam kiedy, na komisjach chyba rozmawialiśmy o problemie osób niepełnosprawnych w komunikacji w urzędzie i w GOK-u. Mieliśmy pomyśleć o jakimś dzwonku, czy domofonie, czy innym rozwiązaniu. Chciałem się zapytać, czy coś w tej sprawie zostało poczynione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce? Bardzo proszę, radna Era Stawarz.
Ja chciałam bardzo podziękować mojej pani sołtys, pani Barbarze Wojciechowskiej i naszemu wójtowi za wysypanie szlaki na kolonie tutaj na Cygany. Bardzo dziękujemy, czyli oczekiwania naszego społeczeństwa zostały spełnione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś interpelacje, wnioski? Możecie się zgłosić tutaj w dyskusji również przez tablet. Bardzo proszę, radny.
No, jak już tak dziękujemy, to też przede wszystkim chciałbym podziękować wójtowi za to, że się przychylił do wniosków mieszkańców. Tak samo sołtysowi Gardei 1, Mariuszowi Wielgosz, za to, że czynnie uczestniczył w programie Ławki dla Gardei. Kopał, działał, spocił się, mamy zdjęcia. Tak samo pan Jurek Rutkowski też wyciął parę drzew niebezpiecznych. Też dziękuję i panu Frymark za oświetlenie placu zabaw. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę, radny Duszyński.
Ja tylko chciałbym dopytać, panie wójcie, bo już pan o tym w swoim wystąpieniu wspominał. Ja tylko chciałbym dopytać, czy rzeczywiście, bo pan powiedział, że to zapadlisko, które jest tam na tej drodze wojewódzkiej koło cmentarza u nas, to będzie naprawione do końca października. Bo rzeczywiście te znaki ostrzegawcze, które tam stoją, one stoją już dosyć długo i tam jest, tak jak pan powiedział, słaba widoczność, a tym bardziej, że zbliżamy się do okresu, czy już jesteśmy w okresie tym jesienno-zimowym, gdzie widoczność będzie jeszcze gorsza, drogi, szosy będą śliskie. W związku z tym pytam jeszcze raz, czy rzeczywiście do końca października ta usterka będzie naprawiona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wnioski, interpelacje? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pierwsze pytanie. Rozebranie, oczywiście rozbierzemy to. Myślę, że to będzie jak najszybciej teraz w miesiącu październiku, bo powołaliśmy tak komisję taką, która tam był strażak, budowlaniec, wcześniej jeszcze. I faktycznie naprawa była tej nawierzchni, tej powierzchni, deski były wymienione, ale to 40-letnia czy 35-letnia konstrukcja, która cały czas jest w wodzie, z konserwacją, wiadomo, musiał podnieść to, wysuszyć, jeszcze zakonserwować, dopiero postawić jeszcze raz. Na pewno kiedyś nie było takich materiałów, takich farb, które mogą na dłuższy okres zabezpieczyć. No niemniej służyło to społeczeństwu. Nawet w ostatnie wakacje próbowali tam niektórzy skakać. Zabraliśmy taką drabinkę, żeby nie mogli wchodzić na ten pomost. To, i to pomogło. To ratownicy zrobili, zdjęli tą drabinkę i już wtedy nie skakali z tego pomostu, bo mogli przecież tam... Jezioro się nazywa Jezioro Kamień, czyli w nim są kamienie. Można głową... A znam przypadki, gdzie młodzi ludzie zginęli albo są kalkami dzisiaj. Także w najbliższym czasie ten most zostanie usunięty i trzeba będzie spenetrować, bo właśnie niski poziom jest wody, spenetrować, czy tam coś nie zostało, żeby ktoś się nie przebił tam w przyszłym roku, czy jeszcze nawet w tym roku. Także dziękuję za interpelację. Dziękuję za tę informację odnośnie darmowych przejazdów w weekendy na tej linii Malbork-Grudziądz. Mam sztuk. Malbork-Grudziądz. Tak. Na linii 207, tak. Następna interpelacja chodzi o niepełnosprawni. Zrobimy takie, pana Roberta Wiśniocha, zrobimy dzwonki. One będą działały tylko w czasie pracy urzędu i tutaj Gminnego Ośrodka Kultury. Także zainstalujemy tutaj w tym tygodniu od razu. Zapoznamy się, jakie są możliwości techniczne tego problemu. No wind na razie nie mamy, nie w tym wypadku, ale wiemy, ile jest problemu, jeżeli ktoś, nie daj Boże, z nas znalazłby się na takim wózku i dostać się tutaj na to piętro, czy do urzędu, nie wspomnę o urzędzie, gdzie jeszcze więcej chyba tych schodów jest. Także czy my działamy też w tej chwili w taki sposób, że my możemy jechać do osoby niepełnosprawnej i te wszystkie formalności załatwić, pomóc załatwić na telefon po prostu. W ten sposób w tej chwili działamy, ale niemniej założymy tutaj na wniosek pana radnego Roberta właśnie te instalacje sygnalizacyjne. Następna interpelacja dotyczyła tej drogi na 523, tej zapadłości, gdzie się zapada przepust. Wykonaliśmy telefoniczne telefony i kontakt telefoniczny i mamy zapewnienie, że do końca października jest umowa podpisana przez wykonawcę i na pewno to będzie usunięte. Dzisiaj widziałem po naszym telefonie, zaznaczyli w których miejscach farbami, jakby ktoś z Państwa będzie wracał tą drogą, farbami zaznaczono, w których będzie naprawa, bo nie tylko w tym miejscu, gdzie ten przepust, ale jeszcze widzę tam dalej takie osuwiska są. I dzisiaj zresztą na trasie chyba z Pawłowa, tam nie jechałem, ale z Czarnego jechałem, do Gardei była naprawa bieżąca drogi 523. No i jeszcze będzie taki plaster, dokładnie nie wiem, jak to się nazywa fachowo, od styropianu, czy może nawet wyżej, w kierunku Czarnego Dolnego. Wiadomo, że jest największa firma w naszej gminie, to jest Styropian Plus. Ma 26 tirów, takich tych, które wożą
no może niewielkie ciężary, ale jednak tych kół one mają sporo. Są dostawcy również materiałów, półfabrykatów, paliwa i tak dalej, materiałów budowlanych różnych. Firma się bardzo dobrze rozwija i dziękujemy za takiego człowieka, jak jest pan prezes Stefan Wróblewski, który tutaj zainwestował w naszej gminie. No i właśnie na tym odcinku będzie taki placer, żeby w miarę równo można było jechać. Wiemy, że wcześniej była modernizacja drogi Pawłowo-Trumieje przez naszego marszałka, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Również serdecznie za to dziękujemy. I będzie później jeszcze, rozmawialiśmy, czy taki placer można zrobić na odcinku z Czarnego do Gardei. Ale to już raz było robione. Może ktoś pamięta, nie wiem, to było 10, 12, 15 lat temu. Była taka, to spowodowało, że chociaż możemy w miarę jechać, ale chcielibyśmy takiej modernizacji jak z Pawłowa do Trumień lub z Trumień w kierunku Sztumu. Też się przymierzają do tego. Prosiłem również o usunięcie tych skarb takich na tej jezdni, bo woda nie ma gdzie odpływać z tej drogi 523. No i tu ta droga, jeszcze wspomnę o 532, z 55 idzie na Sadlinki. Jak najszybciej musi być zrobiony projekt. I projekt ten był, nie pamiętam, w lipcu, tak? Był w lipcu i teraz jest kwestia tylko odwodnienia z trzech działek. Właścicielami są nasi mieszkańcy, także myślę, że nie będzie problemu z tym. Na pewno więcej będzie kosztowała kwestia odwodnienia, przesunięcia tej wody, przerzucenia jej za te działki. Bo w tej chwili, jeżeli zostawimy tak, to te wszystkie plantacje, które tam są obsiewane, to spłyną do tego polderu. Ale byliśmy właśnie tutaj, wziąłem ze sobą pana Zbyszka Frymarka, pan Jurek Rutkowski, byliśmy u dyrektora, zewnętrznego dyrektora i ten projekt przez projektanta jest wykonywany i my w tym pomagamy. A jeżeli chodzi jeszcze o chodnik tam, o którym mówiliśmy, od sportowej do działkowej, to materiał na ten chodnik leży w Sztumie, nikt go nam nie ukradnie. Mam zapewnienia od pana dyrektora, bo ja już chciałem go przewieźć tutaj do nas, ten materiał. Bo mówię, jeszcze ktoś się rozmyśli, zabierze nam 800 metrów chodnika. Nie, jeżeli wójt chce, to będzie miał koszty, jedynie mówi. Ale to jest dla was. I zresztą dziękujemy panu marszałkowi po raz kolejny za to, że ten materiał dla gminy na podbudowę tego chodnika będziemy mieli za darmo. To jest dla nas też również bardzo ważne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do punktu 7. Zapytania sołtysów. To jest państwa sołtysów. Bardzo proszę, pani sołtys Barbara Wojciechowska.
Stan dróg w ciąg dalszy może. Ja już kilka razy przedstawiałam niebezpieczeństwo, jakie czyha na drodze Cygany Żeberdowo. Około 100 metrów za kościołem w stronę Żeberdowa jest płynie Cyganówka. I po lewej stronie, po prawej stronie jest dość bezpiecznie, ponieważ jest płytko. Ale po lewej stronie jest strome zejście do rowu, jest głęboki rów i jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie właśnie zimą, kiedy jest bardzo tam ślisko. I na tej samej, przy tej samej drodze, w miejscowości Żeberdowo, to jest za wjazdem do pana Fischera, Mleńka, tam stoi takie drzewo suche, topola. Ona już stoi chyba 2 albo 3 lata. I często wieją silne wiatry i ostatnio jechałam właśnie powietrze w czasie wiatru do Gardei, za tylko same gałęzie suche porwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę. Panie wójcie, bardzo proszę o odpowiedź.
przepraszam bardzo, bo tu faktycznie jest i sołtys, i radny. A i sobran, pan sołtys ma tutaj pytanie. Nie, no ja nie widzę tu jeszcze nic. Bardzo proszę, sołtys, zarazem radny Stanisław Plit.
Następnie chciałbym panie wójcie podziękować za doprowadzenie prądu do naszej rzekomej wiatki. Również chciałbym zgłosić taki problem, ponieważ została zdewastowana murawa na naszym stadionie przez dziki. I nie wiadomo, co z tym zrobić. Ponad 50% murawy jest zniszczone. Może byśmy się wystąpili z pismem do koła łowieckiego o jakieś odszkodowanie, bo na pewno to będzie trzeba odnowić. Nie wiem, czy to oraz od nowa i zasiać, bo na tym nie da się ani grać, ani jeździć. Bardzo źle to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie wójcie.
To może zacznę od tego trudniejszego pytania zadanego przez pana radnego, pana sołtysa Stanisława Plita. Ja widziałem to boisko i mówię, pewnie dziki, no dziki. No i bo przecież kto by tam specjalnie nie pojechał, bo tam po przyjacielsku ludzie mieszkają. Widać to po festynie i po spotkaniach. Zintegrowani fajnie sobie właśnie życzą, mieszkają. I są technologie, które metodą podsiewu, troszeczkę no, fachowcem z tej dziedziny akurat jestem, popracowałem 24 lata i pomogę wam w tej kwestii, ale zgłosimy to do koła łowieckiego, nie trzeba orać tej nawierzchni, to tak samo jak kretowiska, czy nornice, czy psy pokopały, tam widziałem też na niektórych boiskach mniej uczęszczanych, a tutaj jest blisko lasu. No i szukały robaczków, szukały po deszczu tego pożywienia. I jak zaczęły, tak tam pewnie było ich tam z 10-12 albo więcej. I pokłosiem tego właśnie jest tak zryta ta murawa, ponieważ mieszkańcy przecież koszą tam co tydzień, co dwa jest koszone. W okresie suszy wiadomo, że to nie odrastała, tak, ale teraz, jak powiedziałem, deszcze spowodowały... że tam się zgromadziły te organiczne związki a to graj tym właśnie dzikom, one się cieszą z tego. No niestety trafiło to akurat na boisko w Gardei 3. To poradzimy z tym, że teraz to zgłosimy, na razie nie możemy mieć żadnych działań, podsiew trawy, oczywiście na wiosnę. Następne zapytanie pani sołtys Barbary Wojciechowskiej. Droga Cygany Zebredowo i płynie Cyganówka. Ja tam widziałem kilka wypadków w tym miejscu. Nawet najeżdżałem na wypadki. Ja też tam jeżdżę już kilkadziesiąt lat. I no trzeba zwolnić. No trzeba jechać ostrożnie. Ta droga była modernizowana. Pobocze jest sypkie. Jak ktoś złapie tam pobocza, to idzie do rowu. No i tam prosimy, ja będę rozmawiał osobiście z panem starostą, zapytamy, czy może by barierki postawić, zabezpieczyć. Może nie w tym roku, ale w przyszłym okresie. Będziemy prosili pana starostę, wicestarostę w tej sprawie. A jeżeli chodzi o suche drewno, to pan Jurek już tu słyszał i złożymy wniosek do starostwa o usunięcie tej topoli. Bo faktycznie one tam, te gałęzie przy wiatrach, czy w listopadzie pewnie zacznie znowu powiewać i niebezpiecznie się robi na tych drogach. No już nie wspomnę o drodze 55, gdzie widzimy, tam jest po 50% tych drzew, to już jest sucha i powinna być dawno usunięta. Na razie jeszcze tkwi to w takim martwym punkcie. Dziękuję za pytania, za interpelację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Szanowni Państwo,
Budżet gminy Gardeja na rok 2015 został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku. W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 135 862 zł, po stronie wydatków o kwotę 253 662 zł. Zmiany w budżecie były dokonywane 4 razy uchwałami Rady i 12 razy zarządzeniem wójta. Ostateczna wysokość planów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła dochody 27 883 056 zł, wydatki 29 629 334 zł, przychody 2 712 278 zł, rozchody 966 tysięcy złotych. Planowany deficyt 1 746 278 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie już naszego budżetu za pierwsze półrocze, dochody zostały zrealizowane w prawie 57%, to jest w kwocie 15 882 798 zł. Dochody bieżące 58%, natomiast dochody majątkowe blisko 34%. Jeżeli chodzi o dochody, to w okresie pierwszego półrocza środki wpłynęły do budżetu pozyskane z innych źródeł w kwocie 533 976 zł. Składały się na to środki z Unii, z PROW-u, z Regionalnego Programu Operacyjnego, w kwocie 97 560 zł za realizację projektu zagospodarowanie terenu przy Świetlicach Wiejskich w miejscowości Orszówka Trumieje Klasztorek. Ta inwestycja była realizowana w roku 2014, a środki wpłynęły w okresie pierwszego półrocza tego roku. Wpłynęły również środki za takie mniejsze programy z PROW-u za wyposażenie świetlic wiejskich 14 107 zł. Wpłynęły również środki z kapitału ludzkiego na modernizację oddziałów przedszkolnych w kwocie 435 725 zł. I tutaj już mogę powiedzieć, że te środki wykorzystaliśmy w kwocie 413 tysięcy, bo tak po przetargu zadanie zostało zrealizowane. Również wpłynęły takie niewielkie środki na program też z kapitału ludzkiego e-liderzy Pomorza w kwocie 5 400 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, zostały one zrealizowane blisko 48% w kwocie 14 107 294 zł. Wydatki bieżące zrealizowaliśmy w 51%, wydatki majątkowe 22%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 775 503 zł. Jeżeli chodzi również tutaj o wydatki, warto tu wspomnieć, że wydatki rad sołeckich za pierwsze półrocze zostały wykonane w 20% ponad, 20,52%. To jest w kwocie 103 874 zł. Na planowaną kwotę 506 tysięcy złotych. Wydatki inwestycyjne, takie ważniejsze, które zostały dokonane w roku 2015 na łączną kwotę 778 935, to przede wszystkim został zakończony już program aktualizacji programu gospodarki ściekowej oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei. Płatność już końcowa poszła 13 628 zł. Został zrealizowany projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej Trumieje Jaromierz za 16 339 zł, jak również została już dokonana ta inwestycja tej budowy sieci wodociągowej na łączną kwotę 571 894 zł. Ta inwestycja była dofinansowana z udziałem środków unijnych w kwocie 232 tysiące zł. Kolejna taka ważniejsza wydatek inwestycyjny, pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej Bądki Krzykocy Bandowo-Jaromierz 200 tysięcy złotych. I z ważniejszych jeszcze do 30 czerwca również wpłaciliśmy 100 tysięcy złotych jako dotację celową dla OSP Gardeja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, gdzie ta cała nasza dotacja będzie w kwocie 425 tysięcy. Został również opracowany projekt, dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw przy szkołach podstawowych Morawy, Trumieje, Otłowiec, Cygany, Czarne, Dolne, 14 900 zł. Został wymieniony kocioł centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Trumiejach, 25 645 zł. Były wypłacone dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni, 10 000 zł. I tak w ten sposób się nam przedstawiają te wydatki. Taką najważniejszą pozycją wśród naszych wydatków, jak zawsze przy sprawozdaniach, to oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą. Prawie 44% naszych wydatków całego budżetu. Na drugim miejscu opieka społeczna, blisko 25% naszego budżetu. Rozdysponowano w tym okresie rezerwę ogólną w kwocie 16 360 zł oraz rezerwę celową w kwocie 539 211 zł, z tym na wydatki rad sołeckich 506 000 i na remonty w placówkach oświatowych 32 946 zł. W okresie pierwszego półrocza przychody stanowiły kwotę 2 596 233 zł jako wolne środki. W pierwszym półroczu 2015 roku nie zaciągano kredytów długoterminowych. Jeżeli chodzi o rozchody, w pierwszym półroczu spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 701 157 zł na plan 966 tysięcy. Zobowiązania na 30 czerwca 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę to kwota 6 479 895 zł. Ale łączny dług publiczny na koniec pierwszego półrocza, łącznie z obowiązaniami wymagalnymi naszego zakładu, to kwota 7 202 770 zł, co stanowi 25,83% planowanych dochodów ogółem. Jeżeli chodzi o należności, stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 3 869 956 zł. Zaległości podatkowe samego podatku wynoszą 2 345 501 zł. W okresie pierwszego półrocza 2015 roku były udzielane dotacje z naszego budżetu, tak więc budżetu została udzielona dotacja przedmiotowa dla naszego zakładu gospodarki komunalnej do sprzedaży 1 metra sześciennego wody oraz odprowadzania ścieków w kwocie 250 tysięcy 2 zł. Zostały również udzielone dotacje podmiotowe gminnym instytucjom kultury dla naszego GOK-u 175 836 zł i dla biblioteki 102 tysiące zł. Z budżetu również udzielone zostały dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na ogólną kwotę 62 tysiące zł. W pierwszym półroczu 2015 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 48 777 zł dla niepublicznego przedszkola Owocowe Zacisze w Bąckach. Z budżetu również udzielone zostały dotacje mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni w łącznej kwocie 10 tysięcy zł. Również w pierwszym półroczu z budżetu gminy udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 100 tysięcy zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei. Na dzień 30 czerwca gmina Gardeja również udzieliła pomocy finansowej starostwu powiatowemu w Kwidzynie na zadanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 15 tysięcy zł i również dla starostwa powiatowego w Kwidzynie na zadanie związane z prowadzeniem zespołu szkół gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzą gimnazjum dla dorosłych oraz gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w kwocie 7415 zł. W okresie pierwszego półrocza również nasz Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei zrealizował przychody w 47% na łączną kwotę 1 362 449 zł oraz planowane koszty w kwocie 1 364 116 zł, co stanowi blisko 46% planu. Szczegóły wszystkie wykonania budżetu są pokazane Państwu tutaj w załącznikach. Każdy załącznik poszczególnie mówi o konkretnych, czy to dochodach, wydatkach, udzielonych dotacjach. Także tutaj omawialiśmy to na komisjach, także dziękuję. Czy są pytania?
Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę od razu do przejścia do następnego punktu, punktu 10. Informacja z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Bardzo proszę, przedstawię.
Informacja z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Rada Gminy uchwałą z dnia 29 października określiła stawki podatku od nieruchomości oraz skorzystała z możliwości obniżania proponowanych stawek. W wyniku obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i zwolnień wymiar podatku od nieruchomości został zmniejszony za omawiany okres o kwotę 121 509 zł. Tu jeszcze może wspomnę, że zwolnienia przedmiotowe, które zastosowane były, dotyczyły podatku od nieruchomości od budynków i budowli wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej. Stawki podatków od posiadania środków transportowych również zostały uchwalone na sesji 29 października 2014 roku. Również niektóre stawki były obniżone i w wyniku tych zastosowanych stawek obniżono wysokość podatku o kwotę 50 274 zł. Stawka podatku rolnego obowiązująca w roku 2015 wynosi 150 zł przy maksymalnej stawce 153,425 zł. Realizacja podatku rolnego wygląda następująco. Podatek rolny za pierwsze półrocze dla osób prawnych, płacy na ten podatek dokonano w blisko 55%. Na kwotę 75 407 zł. Jeżeli chodzi o zaległości z lat ubiegłych, to wpłacono je blisko 77%. To jest kwota 108 857 zł. Wymiar podatku rolnego za pierwsze półrocze dla osób fizycznych wyniósł 808 tysięcy. Kwota ta została uregulowana w blisko 71%. Natomiast jeżeli chodzi o wpłatę zaległości z lat ubiegłych, zostały one dokonane na dzień 6 czerwca w blisko 46%. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości od osób prawnych, to wpłaty za pierwsze półrocze zostały dokonane w 88%, natomiast zaległości z lat ubiegłych w 11%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, wpłaty w pierwszym okresie na kwotę 367 tysięcy, co stanowi 77% ściągalności. Zaległości natomiast zostały w tym okresie wpłacone w 21%, w kwocie 130 950 zł. Kolejny podatek leśny od osób prawnych, został on wykonany w 100% ściągalność. Natomiast jeżeli chodzi o podatek leśny od osób fizycznych, ściągalność ta wynosi 74,42%. Również w tym okresie spłacono zaległości z poprzedniego okresu, ale to blisko tylko 17% tych zaległości. Od wpłat po terminie od podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych, jak i od osób fizycznych pobierano odsetki w wysokości 30 006 zł i za koszty upomnienia w wysokości 1896 zł. Przypis podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych na pierwsze półrocze to kwota 19 506 zł. Dokonano wpłat blisko 93% z tej kwoty. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, przypis na pierwsze półrocze to 30 719 zł. Ściągalność 76%. Zaległości wpłacono to 16%. poprzednich lat. Opłaty za dzierżawę gruntów dokonano w pierwszym półroczu 2015 roku dokonano w 93%. Zaległości niewielkie wpłynęły tylko 168 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec czerwca to kwota 14 328 zł. Jeżeli chodzi o przypis opłat za wieczyste użytkowanie na 2015 rok, to kwota 10 329 zł i do 30 czerwca wpłynęła kwota 8 tysięcy, to stanowi 81% ściągalności. Jeżeli chodzi o zaległości z lat ubiegłych z tego tytułu, to wpłynęła kwota 882 zł. Na koniec czerwca stan do zaległości wynosi 6 696 zł. I tutaj może też ważna to informacja. Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosła 329 095 zł. Do 30 czerwca dokonano wpłat na kwotę 261 391 zł, co stanowi prawie 80% ściągalności. Saldo tutaj zaległości na 1 stycznia wyniosło 153 572 zł. Na poczet tych zaległości dokonano wpłat w kwocie 58 423 zł, co stanowi 38%. Saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec czerwca wyniosło 173 477 zł. Z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 17 742 zł. Wobec osób i jednostek uchylających się od płacenia należności budżetowych stosuje się wszystkie dozwolone prawem środki przymusu ściągania zaległości, łącznie z wpisem hipoteki przymusowej. Dziękuję.
Dziękuję Pani bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Drodzy Państwo, nie zajmujemy się tutaj wszystkimi załącznikami, bo one są tutaj widoczne na e-sesji. Wystarczy wejść na stronę Urzędu Gminy, internetową stronę Urzędu Gminy i tam po prostu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tymi załącznikami, oczywiście może tutaj sobie tutaj prześledzić. Przechodzimy do punktu 11. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej kontroli realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2015 roku. Bardzo proszę Przewodniczącego Roberta Wiśniowa.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Protokół z dnia 26 sierpnia 2015 roku z kontroli realizacji zadań inwestycyjnych na 2015 rok. Poza członkami komisji na posiedzeniu komisji stawił się pan Zbigniew Frymark, który przedstawił nam sprawozdanie. Ja tylko czytam wnioski komisji. Po wysłuchaniu sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2015 Komisja Rewizyjna stwierdza, iż należałoby zwrócić uwagę na ilość inwestycji, które są w trakcie realizacji. Uważamy, że należałoby zaplanować inwestycje tak, by była realna możliwość zakończenia inwestycji w określonym terminie. Jest duża ilość rozpoczętych prac inwestycyjnych, jednakże większość z nich nie jest ostatecznie zakończona, co powoduje niepewność co do możliwości dokończenia zaplanowanych prac. Komisja Rewizyjna ma nadzieję, że Urząd Gminy wywiąże się z zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2015 rok. I jak już jestem przy głosie, właśnie do tych słów niepewność co do możliwości dokończenia zaplanowanych prac. Chciałbym tutaj odnieść się do sytuacji, która miała miejsce na komisjach w poniedziałek, gdzie ku mojemu wielkiemu niezadowoleniu i które zostało gdzieś tam, emocje zostały gdzieś ujawnione. Uważam, że inwestycja, która została zaplanowana, a lampy w Otłowcu, przekładana jest już ponad 8 lat i właśnie nie wiem, jak wytłumaczyć to mieszkańcom, bo mieliśmy zapewnienia pana wójta, nie wiem, czy to były zapewnienia tylko na wybory, żeby zyskać przychylność, Później miałem też zapewnienia na komisjach, że jeśli nie uda nam się zrobić tego z projektu, uda nam się to zrobić ze środków własnych, bo to jest ważne, potrzebne i wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, bo ten przystanek został przesunięty w momencie realizacji inwestycji położenia chodnika. No i zapomniano zaplanować oświetlenie. W poprzednim przystanku to oświetlenie było. Walczymy z tym już ponad 8 lat. Najbardziej chyba strach budzi ta ciemność wśród żeńskiej grupy mieszkańców, którzy muszą o 5 rano stać na tym przystanku, jadąc do pracy, gdzie jest bardzo ciemno. I mieliśmy taką nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Mieliśmy takie zapewnienia. I nie wiem, jak teraz wytłumaczyć to mieszkańcom, że tej inwestycji najprawdopodobniej w tym roku nie będzie, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, projektów raczej nie będzie, a wójt powiedział, że nie ma możliwości zrealizowania tego ze środków własnych. Także myślę, że na to musimy zwracać uwagę i żeby przekaz był jasny, bo nie wiem, no myślę, że pan wójt to wytłumaczy mieszkańcom, bo ja nie potrafię, bo ta sprawa też mnie bardzo bulwersuje, bo walczymy z tym już bardzo długo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, drodzy Państwo, to będzie dyskusja, także wójt będzie mógł się tu odnieść do tych słów, jak będzie chciał. To jest punkt 14. Przechodzimy do punktu 12. Czytanie protokołu Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków w roku 2014.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na której stawili się członkowie Komisji oraz pani skarbnik Iwona Skrajda i pan sekretarz Jan Zadowski. I teraz tak, proszę Państwa, tutaj odczytam pewne części protokołu, które uważam, że są stosowne co do wyjaśnienia sytuacji, jaka miała miejsce. Po otwarciu posiedzenia komisji głos zabrała pani skarbnik, która przedstawiła komisji zarządzenie wójta gminy Gardeja nr 45/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Gardeja za 2014 rok wraz z załącznikami oraz przedłożyła informację o udzielonych umorzeniach w 2014 roku z rozbiciem na przyczyny i podział powyżej i poniżej 500 zł, a także informacje o umorzonych w całości lub części zaległościach podatkowych. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. Później zabrał głos pan sekretarz Jan Sadowski, który powiedział, że niestety nie może nam zostać udzielona informacja z zakresu udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń. Są przepisy ordynacji podatkowej artykuł 293 paragraf 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Tutaj jeszcze nie będę Państwa zanudzał, do tego są jeszcze dwa artykuły, które też mówią o tym, że nie możemy takiej informacji uzyskać. Pani skarbnik Iwona Skrajda powołała się również na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w którym jest zawarta informacja o tym, że radni nie są uprawnieni do dostępu danych podatników. No i tutaj już odczytam tylko wnioski. W wyniku powyższego komisja stwierdziła, że nie może w dalszym ciągu prowadzić kontroli na temat ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w roku 2014 i postanowiła przedłożyć sprawę Radzie Gminy. I tutaj nie chcieliśmy być, że tak powiem, tylko częścią Rady, która podjęła decyzję, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Złożyliśmy taki wniosek, żeby sprawę przekazać do całej Rady. Zostało to przegłosowane na komisjach i została dzisiaj ta uchwała wycofana. Także my jako komisja no niestety do końca nie mogliśmy dokończyć, bo nie mogę powiedzieć, że nie zostało nam przedstawione, ale nie zostały nam przedstawione informacje szczegółowe. Powiem Państwu, że orzecznictwo mówi w dwojaki sposób, są informacje, że można, nie można. W niektórych urzędach się to ujawnia, w niektórych nie. Także urząd zajął taką stronę, Rada Gminy podjęła swoją decyzję. Myślę, że komisja wywiązała się ze swoich obowiązków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przystąpienia postępowania przetargowego oraz umów zlecenia zawartych z Kancelarią Prawną Supremus.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Znowu proszę państwa, ja dzisiaj mam pracowity dzień. Tutaj też mamy informację, protokół z posiedzenia komisji. Były aż 3 posiedzenia w tej sprawie. Poczytam tylko wnioski. Po zapoznaniu się z opinią prawną przygotowaną przez Kancelarię Radcy Prawnego Łukasza Maćkiewicza o przedmiocie weryfikacji prawidłowości stosowanych procedur przy udzielaniu zamówień obsługi prawnej Urzędu Gminy Gardeja należy stwierdzić, że zawieranie aneksów do umów zlecenia skutkujących przedłużeniem bieżącej umowy nie jest nadużyciem i jest możliwe, gdyż w opinii prawnej są one swego rodzaju osobnymi umowami. Ponadto dotyczyły one kancelarii prawnej, która dotychczas wykonywała swoje obowiązki należycie i bez uwag ze strony zamawiającego. W związku z powyższym nie można jednoznacznie stwierdzić, żeby został przekroczony dopuszczalny ustawowy limit kwoty ustalony dla pojedynczej umowy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W toku przedstawionej Komisji Rewizyjnej Dokumentacji Bazowej przez wójta gminy Gardeja należy stwierdzić, że wybranie Kancelarii Prawnej Supremus w 2011 roku odbyło się bez przeprowadzenia zapytań ofertowych do co najmniej 2 oferentów. Została ona wybrana, gdyż jak twierdzono, była wcześniej znana wójtowi gminy Gardeja. Dopiero w 2012 roku wystosowano zapytania ofertowe do innych kancelarii prawnych przed aneksowaniem umowy z 2011 roku. Należy zatem zauważyć, że takie postępowanie nie było właściwym, jednakże umowa zawarta z Kancelarią Prawną Supremus opiewała o kwotę niższą niż ówcześnie obowiązująca. W 2013 roku wprowadzony został regulamin dotyczący wyboru i postępowania w przypadku niestosowania zasadniczych zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, a regulamin taki jest niezbędny w przypadku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż nie przekracza się dopuszczalnego limitu kwotowego. W 2014 roku po zmianie zapisów dopuszczalnych kwot w ustawie o zamówieniach publicznych został zmieniony regulamin obowiązujący w urzędzie. Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowanie aneksów do umowy jest niewłaściwe i powinno się każdorazowo nawiązywać nową umowę, a nie aneksować poprzednie. Należałoby również skierować zapytanie ofertowe do lokalnych przedsiębiorców z powiatu kwilińskiego i miejscowości ościennych. I tutaj komisja też stwierdziła, że pewne nieprawidłowości, tak jak tutaj państwo usłyszeli, były, pewne niedociągnięcia też. Zostało to na ten rok i na następne poprawione. Myślę, że skutek został osiągnięty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Otwieram dyskusję nad informacją o realizacji budżetu oraz tutaj na temat tych protokołów Komisji Rewizyjnej, które odczytał tutaj nam przewodniczący Robert Wiśnioch. Nie wiem, może pan wójt chciałby zabrać głos, ustosunkował się.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tutaj Komisja Rewizyjna w sprawie umorzeń podatków. Ja chciałbym się ustosunkować do tej kwestii. Jak wiemy, w 2014 roku mieliśmy takie podstawowe 2 sprawy. Mieliśmy gradobicie, które przeszło od Czarnego od Rozań, Czarne Małe, aż tutaj do krańca naszej gminy w kierunku gminy Sadlinki, może i tam innych ościennych gmin. I straty spowodowane z tego tytułu wyniosły 100% w niektórych przypadkach. Nie wiem, czy państwo się interesują rolniczym. Ja akurat bardzo, bo mam gospodarstwo. Ja akurat wieczorem zaraz jechałem tutaj przez Gardeję, później pojechałem na... bo już miałem telefony. Ponieważ mój telefon prywatny jest cały czas otwarty i bardzo dużo mieszkańców tej gminy posiada ten mój numer i dzwonili rolnicy, żebym przyjechał zobaczyć. Tak, mam zdjęcia w aparacie, to jak się jechało, stanąłem na górce, to te pola porzepakowe wyglądały, jakby były podświetlane lampami. No te łuszczyny po prostu wyleciały, te nasiona zostały gołe łuszczyny.
Jeżeli chodzi o zboża, to całe kłosy leżały na ziemi i największe ziarno też było, bo akurat tego doświadczyłem, bo mam też działki w Rozajnach, działki rolne i później jak muciliśmy i tak to wszedłem na przyczepę, patrzymy, co te ziarno takie drobne, a to się okazało, że również plantacja została mocno uszkodzona, gdzieś w 40-50% i te największe, najcięższe ziarna po prostu zostały wymucone przez grad. Taka ściana gradu, to jeszcze nie widziałem takiego czegoś. Byliśmy w gospodarstwie w Rozajnach, gdzie tytoń jest. Tam normalnie w budynku gospodarczym szyby były powybijane. A wielkość ziarna tego gradu to były wielkości 2 złotych naszych. No i wysłaliśmy komisję, rolnicy składali podania i 19 było w tym wypadku umorzeń. Następna sprawa, jeżeli chodzi o tą uchwałę, kiedy fajnie przez 10 lat była ona przyjmowana przez RIO, przez pana wojewodę i umorzenia były dla wszystkich emerytów i rencistów na budynki gospodarcze powyżej 25 metrów kwadratowych. 20 metrów. Wiemy, że są takie domy u nas, posesje, gdzie są budynki po gospodarstwach rolnych. Jest bardzo dużo w tej chwili. I niejednokrotnie powierzchnie budynków stodoła stoi obora, stoją budynki gospodarcze, bo to było dobrze prosperujące gospodarstwo kiedyś. Z różnych względów zdrowotnych, braku następcy i tak dalej, te gospodarstwa po prostu zostały z tymi zabudowaniami. No i niestety my musieliśmy, bo uchwała została nam odrzucona, musieliśmy naliczyć podatek. Ludzie przyszli, naliczone mieli po 3-4 tysiące, niektórzy, dodatkowo podatku. I do mnie, oczywiście do wójta. Co ty, wójtu, robisz? To przecież to my nie damy rady. My, lekarstwa, ludzie schorowani, musimy jakoś żyć, poopłacać energię, wodę, ścieki i inne sprawy. Przecież nikt nie będzie, że jak po prostu na jakimś tam standardzie większym czy mniejszym każdy żyje. No i zresztą uzgadnialiśmy z poprzednią radą, że trzeba jakoś pomóc i trzeba zmniejszyć tą stawkę. Zmniejszyliśmy tą stawkę do 4 zł i uważam, że jeszcze jest za wysoka. Bo jeszcze to... Oni nie korzystają w ogóle z tych budynków. To jest paranoja w ogóle podatkowa. Oni nie korzystają z tych budynków, bo oni tylko w domu mieszkają, tam ewentualnie jakiś na opał kawałeczek i to wszystko. A resztę to fruwa ten, wiatr wieje tam w tych budynkach. I współczuję tym ludziom, bo akurat no, mają te budynki. Znamy przykład, że z premedytacją jeden z mieszkańców po prostu zburzył budynek. Ostentacyjnie. Ale to przecież nie o to chodzi, żeby, bo przecież może ktoś kupi, zagospodaruje to. Znam tereny Polski, gdzie z takich budynków gospodarczych jeszcze mieszkania się przerabia. I tam ta zagroda jest wielopokoleniowa. Mieszka babcia, ojciec, mieszka córka i wnuki już mieszkają. Bo te budynki zostały przekształcone na mieszkaniowe. Oczywiście to jakieś tam procedury są, ale można w niektórych przypadkach to zrobić. Tutaj jeżeli chodzi o odsetki, to 122 tysiące z tej kwoty to jest umorzenie odsetek Zakładowi Gospodarki Komunalnej, gdzie zadłużenie jest, ono teraz, podatki są płacone od kilku lat, ale zadłużenie pozostało. Może pani skarbnik więcej na ten temat powiedziała. No i tu jeszcze muszę poprosić pana mecenasa i... No mieliśmy podobną sytuację w poprzedniej radzie i no trudno jest. Informacje szczegółowe są tajemnicą skarbową i są ludzie, którzy chorują na różne nieuleczalne choroby, Są ludzie z tych podatników, którzy już dzisiaj nie żyją. Żyją niektórzy w biedzie totalnej, a to też z różnych przyczyn. Być może nie każdy jest zaradny, tak jak my tutaj siedzący. Nie każdy ma taki dar, że znajdzie pracę, jakieś w lato coś, jakieś rozwiązanie gdzieś tam dorobi, czy ma kogoś, może pomoże, dzieci normalne, które pomogą. Nie, nie, nie wszędzie tak jest. Nie ukrywam, że nieraz jestem ukłamywany. Też tak jest. Bo mówią, że jest tak i tak, dopiero sprawdzamy to jeszcze bardzo ścisło. I każdy z tych, którzy tam miał umorzenie, to musiał przedstawić no, swoje życie. Leczenie szpitalne, leczenie w różnych specjalistycznych przychodniach i tak dalej. Były też pożary. Pożary, którego nikomu też nie życzymy. Dobrze, tak nie było tam chyba 2 czy 3, ale były. Oby ich było jak najmniej. Jeżeli chodzi o lampy, one będą, one zostały przerzucone do WPF-u. Myśmy to, ja tu rozmawiałem z panią skarbnik. Ja jeszcze w czerwcu ich miałem tam na tym. Ale zostały na WPF i teraz je z powrotem wrzucamy do... ja zrobię zebranie z mieszkańcami i wytłumaczę to. Bo ja potrafię rozmawiać z mieszkańcami. I ja nie wiem 8 lat skąd to się wzięło. Ja dopiero jak zostałem wójtem, dopiero żeśmy z poprzednim radnym i z sołtysem i z mieszkańcami ustalili, że projektujemy lampy te hybrydowe, tak? I też w Otłówku, w kierunku pałacu, tamta droga to jest, ciemności egipskie, ale chcemy pozyskać środki tak jak na Olszówkę. Tam też miałem ataki, że dlaczego nie ma, nie będzie na pewno, wójt kłamiesz i koniec. I dostaliśmy dofinansowanie, 16,5 tysiąca i jeszcze pożyczka jest, którą może nam umorzą 30%. Więc ja myślę, że no, to bym prosił o cierpliwość i tak samo z innymi inwestycjami, które tutaj przygotowujemy, które bardzo ciężko pracuje pan Zbyszek Frymark, pozostali pracownicy, którzy przygotowują, pan sekretarz też pomaga, analizujemy, przygotowujemy. Nie zawsze jest tak, że się uda w terminie takim co do grosza. Tak samo jest w domu. Coś planujemy, ale nieraz jest przesunięcie. My chcemy przede wszystkim korzystać ze środków z dofinansowania. Dla mnie to jest bardzo ważne. Nawet będzie 30% dofinansowania, czy 20%, ale zawsze grosz do grosza i jak Państwo widzą, zresztą wczoraj, bo w poniedziałek rozmawialiśmy o PSZOK-u, że nie wiadomo, gdzie ten wniosek tam rozpatrzony będzie i wczoraj dostaliśmy informację, że dofinansowanie, znaczy pożyczka będzie 190 tysięcy złotych i z możliwością 30% umorzenia. Także naprawdę warto. Ja wiem, że ja będę atakowany, wręcz nawet uchwały są o ukaranie wójta. Ale no ja muszę to. Mnie to kosztuje zdrowia, nie ukrywam. Ale będę tak pracował jak do tej pory. I w poprzedniej radzie tak samo. Udowodniliśmy, że to, co zaplanowaliśmy, to wykonaliśmy i będziemy to realizowali. No i też jest taka sytuacja, że na przykład dzwoni do mnie dyrektor, panie wójcie, był sanepid, chce ogrodzenie zrobić, bo dziecko w Trumiejkach czy gdzieś w jakiejś innej tam gminie, miejscowości pobiegło gdzieś na łąki i ledwo odratowali tego dzieciaka. I mi tu wpisała pani inspektor, że muszę ogrodzić boisko. I co ja mam teraz zrobić? No muszę ogrodzić to boisko. A już myślałem, że będzie spokój. I dołożyliśmy jeszcze do kuchni po 7 tysięcy. Naprawdę dachy poprawiliśmy jeszcze w poprzedniej radzie i w Wandowie, i w Czarnym, i cały dach w Gardei na szkole. I nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że to jest zrobione, ale będę mówił teraz. Na 3 etapy Gardeje, bo jest tak potężny dach. I zrobiliśmy to. Ta infrastruktura nasza jest duża. Mamy mały budżet, ale naprawdę gospodarujemy tak, jak się należy. I przyciągamy inwestorów. Zresztą Państwo w poniedziałek byli świadkami tego, gdzie firma, jedna z firm, które będą budowały farmy wiatrowe, nie będę mówił nazwy, ale bo jak zbudują, to będziemy mówili wtedy. Ale chcą u nas inwestować, między innymi właśnie takie firmy. Jest to jakaś nasza szansa. Mam kolegów, którzy mają po 3-4 miliony za wiatraki w budżecie i tam jeszcze mają inne podatki z tych fotoradarów, ale fotoradary my nie wchodziliśmy. Nie ma, bo już ustawa jest, że może gdzie nie ma ich, ale w każdym razie jeszcze wtedy było, można było. Nie wchodziliśmy w ten temat, ale w ten fermy wiatrowe, tam gdzie mogą być budowane, gdzie z poprzednią radą naprawdę oni radni pojechali do Kisielic i usłyszeli to samo, co ja mówiłem, bo pytałem się radnych. Nie wszyscy, ale kilku pojechało i usłyszeli to samo, co mówiłem od burmistrza pana Koprowiaka jeszcze wtedy, gdzie jest wzorcowa gmina w kwestii energii odnawialnej, ale teraz wiem, że w biogazowniach brakuje surowca i kupują na pniu kukurydzę, na kiszonkę i musi tam być wrzód. Mało, to nie, nikt nie przewidział, że taka potężna susza będzie. Niestety Instytut Uprawy Nawożenia Globoznawstwa w Puławach uznał, że tu wszystko jest okej u nas, w naszej gminie. Jak ja widzę, kukurydzę, trawy nie ma, zboża, jarę, wszystko poszło. I rzepaki dostały i do zboża łodzimy również. Do tej pory widać drzewa owocowe, to już jabłuszka takie malutkie jak 5 zł. I można by długo, długo o tym mówić. Ja rozumiem troskę komisji rewizyjnej, dziękuję za uwagi i bym prosił pana radnego, pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, żeby przyjął to, że my nad tym myślimy, żeby te lampy na pewno... Mnie też zależy, żeby były lampy. Bo tam obiecałem, rozmawiałem z ludźmi i będą, tylko chcemy pozyskać środki. I tak myślę, że się uda. Jak byłem u pani prezes z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powiedziała, przygotowuję 5-6 ludzi do obsługi pieniędzy nowego rozdania 2014-2020. Mało tego, my musimy jeszcze zrobić plan gospodarki niskoemisyjnej. My nie mamy tego. Nie wiem, czy państwo wiedzą, bo bez tego my nie będziemy mogli sięgać po pieniądze. I będę chciał przedstawić na komisjach październikowych ten problem. Wiem, kto to robi z naszego powiatu. Niektóre gminy już przyjęły uchwały na ten temat i będziemy jak najszybciej działali, żeby taki dokument mieć, bo do tego nie będziemy mogli korzystać właśnie ze środków na różne działania takie, jak te lampy, te solarne urządzenia, odnawialne źródła energii. Jestem też w kontakcie posłowie z panem dyrektorem parku technologicznego, który chcą, nie wiem, czy jak tam dalej, bo zarząd, my nie jesteśmy właścicielami tego parku, ale oni chcieli zrobić taki projekt dla wszystkich gmin powiatu.
Panie wójcie, no będziemy rozmawiać w październiku na ten temat, no to także, po co dwa razy wałkować ten temat?
Także państwo na ten temat też się wstępnie zapoznali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. No mówi pan tutaj właśnie o suszy, która tutaj dotknęła rolników naszej gminy. Czy będzie tutaj pan umarzał tym rolnikom podatki w tym roku? A ja rozumiem, że tamten rok był grad, no a teraz jest susza. Czy to się zbiegło akurat z wyborami w 2014 roku, czy po prostu... No nie, no dalej będzie pan umarzał i pomagał tym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji.
To już jest polityczne pytanie, proszę pana, panie przewodniczący. A czy będę umarzał, to ja mam takie prawo. Pan dobrze o tym wie, tak? Że wójt ma prawo umarzać? Kto ma prawo umorzyć podatek gminie? Wójt ma prawo. I to zależy od tego, jakie wpłyną ewentualnie jakie podania. Ja nie wiem jeszcze w tej chwili, jaka będzie sytuacja. W tej chwili jeszcze nie wiem. Wiem, że też płody rolne te staniały. No, 20 lat temu się sprzedawało pszenicę w większej cenie niż teraz. Nie wiadomo, co się dzieje na rynku. Jakieś lobby, straszny import czy coś w tym rodzaju. Także jeżeli kwestie pytania, czy umorzy, czy nie umorzy, to jest w zależności od podania. To nie jest zależność, zależy od wójta, stricte, tylko, ale takie prawo ma wójt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Dyskusji? No do budżetu również, do właśnie do wykonania budżetu jak najbardziej. Bardzo proszę. Pani radna.
Ja chciałam zapytać, panie wójcie, przypomnieć, że pół roku temu składaliśmy wniosek o kontrolę w przedszkolu. Tutaj jest ponad 40 tysięcy, prawie 50 tysięcy w 2015 roku w pierwszym półroczu. Nadal nie mamy żadnego protokołu. Chcieliśmy tylko i wyłącznie wiedzieć, na co są wydatkowane nasze społeczne pieniądze. Tak? Tak, tak.
Ja poproszę panią skarbnik, dobrze?
Czy chodzi o kontrolę w przedszkolu w Bąbkach. Protokół już jest zrobiony. Został przekazany do pełnomocnika pani Super Aude. Termin jest na zapoznanie się z protokołem 14 dni. Zwrotka zwróciła was 28 września. Także jeszcze czekamy na to, co odpowiedzą nam. Bo mają możliwość odnieść się do tego protokołu. Także czekamy na razie na odpowiedź. Zgodnie z tą procedurą, która jest uchwalona w naszej uchwale, tak o zasadach, na prezentacji, tam są te terminy zachowane, że 14 dni ma zapoznanie się, złożenie tak, i to tak troszeczkę tam jest mocno rozbudowany ten termin. Także czekamy teraz na odpowiedź od pana pełnomocnika.
A jeszcze miałby pytanie, czy moglibyśmy przedstawić tam w urzędzie, mówię, te dokumenty, które przygotowywaliśmy? Myślę, że tak. To bardzo zapraszam serdecznie. No. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwał. I pierwsza uchwała. Uchwała nr 12 /51/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Pałowo w gminie Gardeja. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dwóch nie ma, tak? Ale no nie mam tej informacji u siebie. Nie działa. Proszę? U państwa nie będzie informacji, tylko u mnie będzie informacja na tym. Nie, wam nie wyskoczy, tylko u mnie wyskoczy. To ty masz teraz. Nie, no jest nas 14. Jedna radna jest nieobecna. Jadzia Kubajek. Ktoś nie zagłosował. No. Karoliny nie ma. Ja zaraz Państwu powiem, bo powinienem mieć tą informację na swoim tablecie, a no dziwne, wyskakuje to, kto tu nie głosował. Zaraz będzie wszystko jasne. No, Krzysiek tu nie głosował. Akurat Krzysztof Radziwiłł nie głosował w tym wypadku. No. No dobrze. Dobrze, 13. Uchwała została podjęta. Dobrze, że chciał. Uchwała została podjęta. 13 za, wstrzymujących 0 i przeciwnych 0. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 12 /52/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Morawy nad Jeziorem Klasztorne, gmina Gardeja. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Ale głosowanie, musi się nacisnąć na głosowanie. Nie, z boku masz tam aplikację głosowania. Masz? No to wtedy...
Już, tak. Teraz jest dobrze, okej? Teraz u Ciebie, no u Ciebie będzie informacja właśnie. O, wszystko teraz gra. Drodzy Państwo, za 12 głosów, jeden wstrzymujący i jedna nie, tak, jedno nie głosowało i ktoś tutaj nie głosował zupełnie, też nie wcisnął guziczka. Aha. I nie głosował, więc dobrze. Uchwała została podjęta. W takim razie dobrze. Dobra. No nie, nie wyskakuje, bo coś jest przełożone. Musi to zobaczyć ten. Uchwała nr 12, łamane na 53, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gardeja w roku 2015 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Gardeja. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? No widzicie, wszystko i coraz lepiej to idzie, tylko że u mnie tej informacji nie pokazuję na moim tablecie. O, widzicie, no raz jest za 14, 0 wstrzymało się i nie głosowała jedna tylko osoba, która jest nieobecna. W takim razie stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnej uchwały i jest to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. W dniu 13 sierpnia 2015 roku wpłynęła skarga pani Danuty Dedyńskiej na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja rozpatrzyła tą skargę i w dniu 26 sierpnia 2015 roku uznała ją za bezzasadną. Bardzo proszę, radny Wiśniok.
Ja może tak w formie wyjaśnienia, dlaczego została skarga uznana za bezzasadną. Tylko i wyłącznie dlatego, że komisja rewizyjna nie była w stanie wskazać winnego oraz przychylić się do wniosku pani skarżącej ze względu na brak odpowiednich narzędzi i kompetencji organu Rady Gminy Gardeja do rozpatrzenia tej skargi Komisji Rewizyjnej, ze względu na to, że mieliśmy tutaj taką patową sytuację, czyli słowo przeciwko słowu plus świadek przeciwko świadkowi. Komisja Rewizyjna nie była w stanie po prostu rozstrzygnąć tej skargi i przychylić się do wniosku skarżącej, czy nie przychylić się. No tutaj ciężko nam było po prostu powiedzieć jakiekolwiek zdanie, no bo słowo przeciwko słowu, żadnych dowodów, nic więcej. No świadkowie, ale też mówią to samo, co mówiły te osoby, czyli za i przeciw i potwierdzające to, więc myślę, że tutaj no było nam to ciężko zrobić i wydać jakąkolwiek taką naprawdę sumienną decyzję, więc nie musimy się do tego przychylić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Uchwała nr 12, łamane na 54, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. Czekajcie, nie, zaraz, głosowanie. Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, zaraz będzie wynik. Już drodzy Państwo, oddaliście głos, tak. Podsumowanie. Za uchwałą 6, przeciw 1, wstrzymało się 7. Jedna osoba nie głosowała. W takim razie stwierdzam, iż uchwała została przyjęta.
Dobrze. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Zaraz, zmiana uchwały. To znaczy się, drodzy Państwo, tutaj widzimy to na tabletach, nie wiem, co tam się dzieje, no nie, trudno mi powiedzieć. Dobrze. Drodzy Państwo, Wy macie dalej tą informację na tabletach, bo tutaj ta skarga, o której, drodzy Państwo, ta skarga, o której żeśmy zadecydowali, że ona ma być zdjęta z porządku obrad, no tutaj Pani Ewa, zagłosowaliśmy tak, jakbyśmy ją, na nią zagłosowali już jeszcze przed przyjęciem porządku obrad. I dlatego jej, oczywiście my wiemy, że tej uchwały nie ma, ale ona nawet na tabletach naszych będzie widniała jako przegłosowana, bo porządku obrad, no my nie przegłosowujemy. A w tym wypadku, no tu powinien być przegłosowany wniosek, a nie uchwała o wyrzucenie. Dlatego pewno, no nie wiem, jak to tam program pokaże, czy to będzie można. Na pewno będzie można usunąć, informatyk to zrobi. Nie ma żadnego problemu. Dobrze. Uchwała nr 12/55/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 2015 roku o zmianie uchwały nr 5/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2015 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za głosowało 12 radnych, 0 sprzeciw, wstrzymało się 2 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta.
Na rękę inny kolor. Nie jest tak, że kolor się podoba i się głosuje.
Dobrze, uchwała nr 12/56/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 2015 roku o zmianie uchwały nr 5/14/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? I dziękuję bardzo. Podsumowanie. Za 8 radnych głosowało za, przeciw 0, wstrzymało się 6 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. I tutaj właśnie będziemy teraz musieli przegłosować to nie za pomocą tabletów, a przez podniesienie tylko ręki, bo tutaj nie ma wyniku głosowania. Oczywiście protokół jest sporządzony, to jest w sesji nadzwyczajnej, on jest bardzo krótki, bo tam podjęliśmy tylko jedną uchwałę, także kto chciał, to się zapoznał. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. No tylko ręka, bo tutaj nie mamy. No ale jaki wynik chociaż? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? No to ja. A, no 14 właśnie. No to dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty. 14 głosów za. Przechodzimy do punktu następnego. Zapytania i wolne wnioski. Ja, panie wójcie, uciekło mi to, prawdę mówiąc, w interpelacjach czy wnioskach. nie tak dawno miał zdarzenie na Młyńskiej, ten wypadek, nie, co dziecko zostało potrącone przez samochód. Ja bym prosił, aby tam już zamontować te spowalniacze, jeżeli będzie można, bo ja wiem, że kiedyś tam nie było tej możliwości, bo to projekt unijny i dlatego trzeba było czekać, nie? A teraz chyba już ten okres karencji minął.
Rozmawiałem z rodzicem tego dziecka i ten spowalniacz będzie musiał tam być położony. Niemniej będziemy prosili policję również, żeby częściej tam zaglądała, bo nie tylko w tej miejscowości. Jak poprawiliśmy drogi, my, poprzednie samorządy, poprzednie wójtowie, poprzednie, to jeżdżą teraz, na naszych drogach jeżdżą do 130 na godzinę. I teraz nie wiadomo, czy zrobisz spowalniacze w postaci takich dziur, czy naprawiasz te drogi. No paranoja totalna. My chcemy, żeby nasze drogi są lepsze od niektórych, no, wymienianych tutaj dzisiaj, nie będę wspominał, no ale naprawdę staramy się, dzieci jeżdżą do szkoły, przewoźnicy jeżdżą po tych drogach i to robimy, a później ktoś przychodzi, żeby spowalniacze, ale w tym wypadku tam położyliśmy przecież na Młyńskiej dwa spowalniacze są przy przedszkolu i z drugiej strony. No skąd mogliśmy przewidzieć, mamy ponad 400 kilometrów tych dróg naszych i różnych tam gruntów, którymi dojeżdżają mieszkańcy. Ostatnio żeśmy wyrównali drogę tym mieszkańcom Nowej Wioski i Moraw, którzy pracują w Gilwie Małej. Równiarkę puściliśmy. Później będziemy to uzupełniać kamieniem, żeby mogli... Także jak żeśmy zebranie mieli, to wtedy to było robione. No, staramy się z tego budżetu, żeśmy teraz przesunęli, jak Państwo wiedzą, 20 tysięcy jeszcze na drogi i tu Pan Jurek słyszy, że ja myślę, że w najbliższych dniach, żeby to było wykonane. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Pani, ja widzę Pani kierownik, widzę, że Pani tutaj chce zabrać głos, ale mam tu zgłoszenie Pani Lucyna D. jako Walskar. Bardzo proszę.
Panie Wójcie, dwa pytania krótkie. Dzisiaj Pani Krystyna ma ostatni dzień umowy, pamiętam, więc zapytam, co dalej z biblioteką i z kierowaniem. Pani Krystyna świetnie sobie radzi, ale umowa jest umową. I pytanie numer dwa. W przedsięwzięciach pojawiła się kwota 20 tysięcy na środowiskowy dom pomocy społecznej. Czy coś więcej Pan Wójt mógłby na ten temat powiedzieć? Chodzi o lokalizację i chodzi ogólnie o... No, to nie było pytanie na formę. Dziękuję.
Tutaj, jeżeli chodzi o bibliotekę, to czekaliśmy na wykładnię i musi być konkurs. 15 października przewidujemy nabór dokumentów na konkurs na dyrektora biblioteki, gminnej biblioteki. Tak to wygląda. No jeżeli chodzi o środowiskowy dom pomocy społecznej, to no chcemy zrobić taki jedno miejsce w naszej gminie, żeby był dzień dziennego pobytu osób niepełnosprawnych. Z tego, co tam wcześniej analizowałem, dofinansowanie takiej jednej osoby jest ponad 800 zł, około 800 zł na miesiąc. No i chciałbym, żebyście wspólnie z Radą ustalić takie miejsce, które myśmy próbowali tutaj nad jeziorem Kamień, ten u góry budynek, ale tam remont tego budynku to skłonąłby budowę nowego. Tam jest wszystko zdewastowane po pożarze, obniżone stropy, sanitariaty, instalacje, wszystko jest do roboty. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy, żeby to było... Nie likwidują szkoły w Trumiejach, żeby to było w Trumiejach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę Pani Kierownik. Czy jeszcze Pani Radna?
Jeszcze tylko chciałam wyrazić nadzieję, że Pani Krystyna stanie do konkursu w związku z wywołaniem.
Panie Przewodniczący Wysoka Rado, dziękuję Komisji Rewizyjnej za pozytywne podjęcie i rozpatrzenie tej skargi, ale korzystając z okazji chciałam zwrócić się do Pana Piszącego. Jak to się ma teraz do tego artykułu, który Pan tam napisał? Czy nie uważa Pan, że należałoby w jakiś sposób się tutaj jakoś zachować? Bo jeszcze raz powtarzam, Pan pisze nieprawdę. Pan zawsze pisze nieprawdę. Podkreślam to jeszcze raz. Pisze Pan nieprawdę. I chciałabym również zwrócić uwagę Państwu radnym na taką sytuację. W związku właśnie z tymi różnymi nagonkami medialnymi i naszych klientów jest pismo ministra naszego resortowego, które było u Pana wójta. Jest to wskazania do zabezpieczenia budynku i bezpieczeństwa pracowników i na bazie tego pisma i tych wszystkich nagonek właśnie już przygotowujemy zapytania odnośnie zabezpieczenia w formie kamer w środku, w budynku i różnych przycisków, które miałyby jakiś tam sens odstraszający czy coś w tym rodzaju. Bo jeżeli chodzi o naszą klientelę, która w większości to oni czytają te artykuły tego Pana Piszącego i rozmawiają na ten temat w tych wszystkich tam tytoniach i na wszystkich tam warzywach przy pracy w polach, to już na końcu gminy, czy Sadlinki, czy gminy Gardeja wyszło tak, że Plewkowa pobiła klienta. Więc w związku z tym bardzo bym prosiła, żeby Pan się powstrzymał, a jeżeli ma Pan jakieś naprawdę pytania i ktokolwiek z Państwa radnych, proszę się do nas zgłosić i my na te pytania wszystkie odpowiemy i nie uważam, żeby zachodziła taka potrzeba, żeby to wszystko roztrząsać i budzić i nie budzić zaufania do naszej jednostki. Także bardzo proszę i myślę, że Pan Piszący się odniesie w jakiś sposób do tego i uważam, że powinien Pan nas przeprosić. I jeszcze przy tej okazji chciałam powiedzieć, że nie mam obowiązku absolutnie żadnego udzielać Panu jakiejkolwiek informacji. Ja nie mam takich obowiązku, a Pan pisze maile za mailami. I jeszcze Pan ponaglenie pisze. Ponaglenie nie otrzymałem odpowiedzi. Po 13, po 14 pytań. No proszę Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No bardzo proszę, Pan Wójcisz.
Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja tu chciałbym być dobrze zrozumiany, bo ten konkurs na bibliotekę gminną nie zależy ode mnie. Jest on konieczny z przyczyn prawnych i to, co zrobiła Pani Krystyna w tak krótkim okresie, Pani Krysia Wojciechowska, to jest mistrzostwo świata, to mało powiedziane, bo tyle serca, co włożyła, była u mnie wielokrotnie. Robiliśmy inwentaryzację, porządki, różne rzeczy. Także dziękuję Pani Krysi naprawdę z całego serca za wszystko. Oczywiście Pani Krysia z nami zostaje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Stanowska.
Znaczy ja względem tego głosowania i wiecie doskonale, że moja mowa na komisjach była taka, znacie mnie i naprawdę skarga była bezzasadna. Jestem za tym, że bezzasadna. No niestety mamy taką tutaj technikę. Wyszło tak jak wyszło. Chciałam Wam podziękować za to, za zrozumienie. Zresztą dużo rzeczy jeszcze poruszałam, które naprawdę będziecie musieli wziąć pod uwagę nie dzisiaj, nie jutro, ale w najbliższej przyszłości są to pewne kwestie, które do zastanowienia i będziemy musieli te kwestie dalej poruszać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do... Co tam? A, zobaczymy, czy to się zgłosił. Nie widzę. Dobrze. Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
To znaczy, ja już tak jakby na boku chciałem powiedzieć, bo była mowa dzisiaj o osobach niepełnosprawnych,
Otóż dwa lata temu, jeszcze dwa lata temu można było w starostwie powiatowym, akurat w Kwidzynie u nas, no bo to jest nasze starostwo, wybierać sobie tak zwane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które chciały poruszać się pojazdami i uprzywilejowanie korzystać z miejsc parkingowych. Ten przywilej został zabrany powiatom i zostało przekazane to do instytucji orzekających o niepełnosprawności, w tym przypadku w Malborku. Natomiast no był to wielki problem, dlatego że trzeba było jeździć do Malborka jednorazowo, żeby wypełnić wniosek, zostawić go tam, ze zdjęciem później odbierać, to jest kłopotliwe dla osób niepełnosprawnych, to już podwójnie jakby. I w tej chwili od października, w każdy trzeci czwartek miesiąca, między godziną 10 a 14 będzie można wyrabiać, będzie dyżur takiej osoby i będzie można sobie złożyć wniosek i robić to w starostwie powiatowym w Kwidzynie. Także nie będzie trzeba już jeździć aż do Malborka, tylko w Kwidzynie będzie można złożyć wniosek o kartę i ją odebrać.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie tylko jeszcze do kierownika ZGK. No może wreszcie usłyszymy pana coś, jakieś informacje się dowiemy. Czy Zakład Gospodarki Komunalnej będzie tutaj planował podwyżkę 1 metra sześciennego wody i zrzutu ścieków na przyszły rok, no bo to już no, będziemy musieli na tym rozmawiać, niestety.
No trudne pytanie, ale powiedzmy tak, ekonomia stoi za powiedzmy rozważeniem tej kwestii, a wiem, że zakład w zeszłym roku miał stratę, to jest samorządowy zakład budżetowy, w związku z powyższym, no, żeby próbować bilansować jego działalność, to trzeba powiedzmy optymalizować kwestie związane z przychodami. Jednym z przychodów to są przychody związane z wodą i ze ściekami. I tu powiedzmy z panem wójtem w tej kwestii prowadzimy różnego rodzaju rozważania. Przygotowujemy w tej chwili budżet wstępnie na przyszły rok. On tam będzie zgodnie z procedurą w odpowiednim czasie procedowany. I to jest właśnie między innymi pytanie o ewentualny wzrost ceny metra sześciennego ścieków i czy wody. No i po drugiej stronie mamy jak gdyby kwestię tych usług, które świadczymy dla lokalnej, przede wszystkim lokalnej społeczności. I tu też powiedzmy jest pytanie odnośnie powiedzmy jakiejś takiej rekalkulacji tych usług. One powiedzmy są na takim spłaszczonym raczej poziomie w porównaniu do powiedzmy sąsiednich gmin. Raczej są niższe, ale to głównie wynika z tego, że i sytuacja naszej lokalnej społeczności jest zdecydowanie z punktu widzenia finansowego gorsza niż powiedzmy w innych gminach. Także coś tam, że tak powiem, przygotowujemy, pewne kalkulacje, symulacje, decyzji jeszcze powiedzmy na ten moment w tej chwili nie ma, natomiast w ramach tego procesu przygotowania budżetu na 2006 rok te sprawy będą jakby zgodnie z procedurą przedstawiane.
No, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, zgłosiła go tutaj
akcja. Znaczy tylko chwileczkę, bo pan Łukasz dobrze mówił i tutaj te informacje są tutaj podawane również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, także docieramy do tych osób niepełnosprawnych i naprawdę te dyżury będą rozpowszechniane. Także tutaj to chciałam jeszcze dodać, że można się też skierować do Ośrodka Pomocy Społecznej, wszystko powiemy i przekażemy, mamy wydrukowane już nawet takie ulotki. No dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo.
No jeszcze nie. Jeszcze do widzenia nie. Powiem
tutaj, przedstawię Państwu pisma. Oczywiście tylko w tytułach, bo nie będę ich czytał, bo radni się zapoznali z tymi pismami. Mieszkańcy, jeżeli ktoś ma taką chęć, aby przeczytać odpowiednie pismo, może złożyć odpowiedni wniosek i takie pismo na pewno zostanie mu udostępnione. Sołectwo Bądki złożyło pismo do starosty o wiele nieprawidłowości, które wynikły podczas modernizacji drogi. Proszą tutaj starostę jako inwestora o naprawienie tych różnych
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesyłają pismo do Przewodniczącego i Rady Gminy. W piśmie można tutaj, w piśmie proszą, aby ta współpraca między pracownikami a radnymi była może lepsza, bardziej może jakaś owocna. Naczelnik Urzędu Skarbowego, ale to o tym będziemy rozmawiać jeszcze. I ostatnie pismo, to jest pismo z kancelarii Brzelak Sadowski. Tutaj pan Sadowski, który był na sesji, mówił coś tam, wypowiedział zdanie na temat umorzeń podatków, gdzie mówił, że można tutaj udzielić takiej informacji, wójt może udzielić takiej informacji, ale tutaj jednak chciał sprostować tą wypowiedź, bo okazuje się, że nie można. I to było ostatnie pismo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Rada Jakowarska.
Jeszcze w związku z tym pismem od sołectwa Bądki. Tam nie chodziło o to absolutnie, żeby zarzucać cokolwiek, tylko stwierdziliśmy, że cywilizacyjnie to jest tak, że inwestycja nie została oddana jeszcze oficjalnie, w związku z czym wypada przejść się i sprawdzić, co jest nie tak, jakie są uchybienia. Wypisaliśmy te uchybienia. Szkoda, że to skrzyżowanie szczepkowo się tam nie znalazło, aczkolwiek ja osobiście przejechałam się z panami komisją, bo ta komisja bardzo szybko na nasz wniosek, ona bardzo szybko powstała, w związku z czym usłyszeliśmy, że wszystko jest w normie, więc przyjęliśmy, że wszystko jest w normie. W Krzykosach tam był problem i pewnie pozostanie tego, że mieszkańcy mają przystanek na wjeździe. Okazuje się, że gra słowna jest taka, że to jest wjazd na przystanku, w związku z czym już jest wszystko w porządku. Niemniej cieszymy się wszyscy bardzo, bardzo droga jest przepiękna. Ja 2 minuty szybciej jestem w pracy, więc naprawdę się jedzie super. A jeszcze w związku z panią Krysią, panie sekretarzu, ja mam nadzieję, że jednym z założeń konkursowych będzie imię Krystyna.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Wiśnioch.
Szanowni Państwo, jeszcze tylko tak króciutko odniosę się do tych ulotek, które nam rozdał Pan Kierownik. To było gdzieś tam postulatem komisji, gdzie mieliśmy kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Chciałbym pochwalić tą inicjatywę, inicjatywa była może tutaj z komisji, żeby takie coś przygotować, ale myślę, że bardzo obrazowa, przejrzysta ulotka. Myślę, że tak jak pan senator powiedział, żebyśmy zaczęli od szkoły i tam chyba najbardziej trzeba te ulotki rozpropagować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko przed zamknięciem obrad sesji, ja tylko poproszę tutaj członków komisji doraźnej, aby pozostali na chwileczkę. Zamykam 12. sesję Rady Gminy Gardeja. Dziękuję Państwu.